będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Witamy Państwa. Wieczorne rozmowy niedokończone. Gościem których jest pani redaktor Marzena Nykiel, publicystka portalu wpolityce.pl, a także tygodnika W sieci, autorka książki Pułapka Gender. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże.
Mamy dzisiaj mówić o ideologii gender, bo po pierwsze jest to ideologia, a po drugie ideologia, która toczy walkę. Niektórzy mówią, tak jak na przykład pani profesor Fuszara, że to ludzie, którzy występują przeciwko gender, to oni walczą, to oni są tymi agresorami, natomiast genderowcy tak jakby się bronili. Ale zdaje się, że to genderowcy są tymi, którzy tak jak barbarzyńcy najeżdżają Rzym.
Tak, no przychodzi jakaś niszczycielska ideologia, mała grupa, ale bardzo wpływowych ludzi, mających układy polityczne i medialne, nagle próbuje nam narzucić swoją zupełnie niespójną, niezrozumiałą wizję świata, która niszczy wszystko, co przez całe wieki było budowane i próbuje nam mówić, że to jednak nie, to my się mylimy. No nie, i myślę, że prześledzenie całej, przynajmniej z grubsza, historii ideologii gender i powiedzenie sobie kilku rzeczy na ten temat pokaże nam jasno, że nie my jesteśmy tymi, którzy błądzą.
Także umówiliśmy się z panią redaktor, to informacja dla naszych słuchaczy, że na początku będzie takie wprowadzenie, tak by państwu dać w miarę całościową wiedzę na ten temat, a później oczywiście telefony od państwa z dopytaniami, może także z przykładami. Będziemy bardzo wdzięczni za państwa udział w rozmowach niedokończonych. Pani redaktor, oddaję głos.
Ja na wstępie tylko zaznaczę, że nie będzie to wykład historyczny. Nie jestem z wykształcenia historykiem, z zamiłowania. No może potroszę, ale spróbuję bardziej publicystycznie przedstawić cały problem, bo chyba dzięki temu będzie nam łatwiej też się do niego zbliżyć. Oczywiście pewne ślady historyczne tutaj nam się pojawią, ale raczej w takim odniesieniu praktycznym do dziś. Zacznę od czegoś, co powinno nas postawić na nogi, mianowicie od fragmentu listu, który został napisany do Amerykanów 30 lat temu przez Thomasa Schumana. To był taki nawrócony agent KGB, który odsłonił kulisy wielkiej wojny cywilizacyjnej, rewolucji kulturowej, którą Sowieci wytoczyli przeciwko Stanom Zjednoczonym. To była rozpisana na kilkadziesiąt lat bardzo spójna strategia mająca po prostu wykorzenić tych ludzi z wartości i postawić ich zupełnie na nowe tory. Thomas Schuman w 1983 roku w miłosnym liście do Ameryki tak to nazwał. To była taka bardzo ważna jego publikacja. Napisał tak. Moi drodzy przyjaciele, jesteście w wielkich tarapatach. Bez względu na to, czy wierzycie w to, czy nie, jesteście w ogniu wojny. I możecie ją wkrótce przegrać razem ze swoim dostatkiem, wolnością, jeżeli nie zaczniecie się bronić. Mam nadzieję, że zauważyliście, oglądając swoją kolorową telewizję, że tak naprawdę wojna rozgrywa się w tej chwili na całej naszej planecie. Ma ona wiele twarzy, ale wszystkie są obliczami wojny. Niektórzy nazywają to narodowym wyzwoleniem, inni klasową walką albo politycznym terroryzmem. Ja nazywam to światową komunistyczną agresją. To jest taki list, który Amerykanów nie przebudził. Mam nadzieję, że przebudzi nas, Polaków. I pokaże, że źródła ideologii gender są znacznie głębsze niż tylko ostatnie, nie wiem, trzy dekady, powiedzmy, jakiejś nowoczesności, bo one sięgają bardzo głęboko do marksizmu. Samo pojęcie gender pojawia się jako taka równość między kobiet i mężczyzn, takie pojęcie bardzo niby dobre, bo ma kobietom pokazać, że mają takie same prawa na rynku pracy, w dostępie do edukacji, we wszystkich przestrzeniach życia społeczno-politycznego. No ale to jest tylko zasłona dymna. Oficjalnie gender to jest tak definiowane jako płeć kulturowa, tak? Płeć psychiczna, płeć społeczno-kulturowa, tego typu określenia funkcjonują. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że to jest stworzone przez, gender tak definiuje jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet. No i teraz pojawia się taki nowy sposób, nowe modelowanie społeczeństwa, żebyśmy przestali być przywiązani do takiego tradycyjnego pojęcia mężczyzny, który podobno jest zimny w kontaktach, zajmuje się raczej pracą, domem mniej. Tak się to próbuje modelować. No i kobiety, która jest biedna, zatyrana, uciśniona przez tego mężczyznę i zajmuje się domem, a raczej nie ma przestrzeni na rozwój zawodowy. No więc teraz gender ma być płcią kulturową. Właściwie może się mieścić tutaj w tym wszystko, ponieważ mamy zostać wymodelowani na nowo. Jakby społeczeństwo ma zostać poddane takiej obróbce kulturowej, co widzimy, i ma z siebie wygenerować nowe modele. Tak naprawdę te modele są już narzucone, czyli idziemy w taką rozwiązłość obyczajową, nazywamy wolnością coś, co tak naprawdę nas zniewala. Kobieta ma być nieograniczona w swoich prawach, nie może być uciśniona w żaden sposób, żadnymi ograniczeniami naturalnymi nawet, czyli na przykład mogłaby być ograniczona byciem w ciąży, tak? Czyli jakby dziecko, macierzyństwo, wszystkie te role kobiece ją ograniczają, no dlatego trzeba coś zrobić z tym, żeby ona miała sama możliwość podejmowania tych decyzji, czyli absolutnie prawo do aborcji, prawo do antykoncepcji, no to już jest coś oczywistego.
Dziecko jako opresja, jako agresor.
Tak, dziecko jest zagrożeniem dla jej wolności i w skrajnych pismach feministycznych bardzo to przebija. Natomiast wszystko to pojawiło się już, no powiedzmy, co najmniej 100 lat temu w takim kształcie, w jakim my to dzisiaj obserwujemy, bo oto po rewolucji bolszewickiej zaczęto się zastanawiać, no dlaczego ta rewolucja się tak nie udała, dlaczego nie udało się opanować znacznej przynajmniej części świata tym porywem. I okazało się, że no jednak zbudowanie opozycji na burżuazji i proletariacie nie zdało egzaminu. Więc trzeba wrócić do takich, że to jednak nie materia jest tutaj tym, co nas różnicuje, że jest coś jeszcze, że tym czynnikiem, który powoduje te podziały, jest jednak płeć, że są takie założenie na podziału na uciskanych i uciskających, to chyba trzeba byłoby ustanowić tutaj w podziale na mężczyzn i kobiety. I Marx z Engelsem na tym osadzili całą swoją dalszą ideologię. Oni zrozumieli, że muszą się odwołać do kultury, muszą zmienić mentalność, muszą przebudować kulturę, a żeby móc to zmienić, no to trzeba ludzi wykorzenić z rodzin. To znaczy pokazać, ponieważ rodzina i Kościół przekazuje takie właśnie podejście do życia, że są tam przekazywane te tradycyjne role, dlatego trzeba uderzyć w rodzinę. Tak naprawdę to jest cały system takiej ateizacji ludzi, bo to już od dawna bolszewicy czy marksiści mówili o tym, że no, religię trzeba przede wszystkim odsunąć, no to opium ludu i tak dalej. No, człowiek, który jest wierzący, jest nieużyteczny, bo jest niepodatny na te wszystkie ogłupiające go, czy tam podporządkowujące go czynniki, więc trzeba go wykorzenić z religii. I istnieje takie no, bardzo ciekawe zdanie, które można znaleźć w notatkach Marksa do Feuerbacha i myślę, że ono duże światło rzuca na to, dlaczego marksiści tak walczą z Kościołem. Marx napisał, że po odkryciu, że ziemska rodzina jest tajemnicą świętej rodziny, trzeba ją poddać zniszczeniu teoretycznemu i praktycznemu. On podkreślał to, że bez zniszczenia rodziny ziemskiej nie jesteśmy w stanie dokonać zniszczenia wiary w Boga, czy tam tej świętej rodziny, jak on to nazywa. Czyli po tych jego pismach można wyciągnąć z tych jego pism prosty wniosek, że walka z rodziną jest taką inną formą walki też z Kościołem, wręcz walki z Panem Bogiem, powiedzmy to. W 22 roku spotkali się marksiści, zresztą no, tacy najbardziej biegli i najbardziej wpływowi w Moskwie i zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby ta ich rewolucja, ta nowa, wiedzieli już, że musi to być rewolucja kulturowa, co zrobić, żeby ona opanowała cały świat. To był rok 22 i wtedy właściwie na tym spotkaniu zapadł wyrok na cywilizację Zachodu. Na tym spotkaniu obecny był Willy Mintzenberg, który powiedział wprost, że on miał wtedy pomysł, jak obalić Zachód. Powiedział tak, że trzeba zorganizować intelektualistów i wykorzystać ich w taki sposób, by z zachodniej cywilizacji zrobili odrażający smród. Tylko wtedy, kiedy już zepsują wszystkie jej wartości i uczynią życie niemożliwym, będziemy mogli narzucić dyktaturę proletariatu. Willi Mienzenberg, on doskonale wiedział, jak się to robi, ponieważ był w czasach Republiki Weimarskiej właścicielem takiego ogromnego koncernu medialnego. I on jako pierwszy zbierał takich intelektualistów, aktorów, ludzi znanych i wykorzystywał ich do robienia propagandy, żeby oni swoimi wpływami, swoimi ustami mówili pewne rzeczy, które propaganda chciała nieść. Ciekawe jest też to, że już w latach 20. Znalazła się pierwsza kobieta, która tę ideę zaczęła wdrażać praktycznie do życia. I to była Aleksandra Michajłowna Kołłątaj, która stwierdziła, że tak, rewolucja to jest jedyny sposób na wyzwolenie kobiet spod męskiej dominacji. Ona stworzyła właściwie, przez lata tworzyła taki autorski program emancypacji. On zakładał, że wyzwolenie nie może być ekonomiczne tylko. Oczywiście kobieta musi pójść do pracy, do fabryki i tak dalej, dzięki temu być niezależna od męża, ale to na tym nie może skończyć. Ona musi być niezależna pod względem seksualnym, bo to jest charakterystyczne dla feministek, że one uważają seksualność kobiety za taką wypadkową podporządkowania mężczyźnie. Wręcz współczesne feministki, takie radykalne, między innymi pani Dworkin na przykład, twierdzi, że każdy akt seksualny, heteroseksualny jest właściwie gwałtem, nawet jeżeli następuje za zgodą kobiety i ona sobie tego nie uświadamia. I w każdym tym akcie kobieta zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest podporządkowana mężczyźnie. Więc ta fiksacja feministek na cielesności, na seksualności jest bardzo konsekwentna i właściwie przez ostatnie 100 lat, czy może nawet dłużej, z ich pism przebija cały czas ta sama jakaś gorzkie ich przekonanie z takim jakimś, trudno to określić, raczej niezdrowym podejściem do własnej seksualności. I pani Kołłątaj, ona zaczęła ten swój autorski program emancypacyjny wdrażać w Rosji. No i tutaj, żeby kobieta mogła się całkowicie wyzwolić spod jarzma mężczyzny, to jej zdaniem powinna wchodzić w jakieś gierki miłosne, w erotyczne przyjaźnie, również homoseksualne. To ona jako pierwsza założyła komuny małżeńskie wtedy w Rosji. To były lata 20-30. I wierzyła, że tak naprawdę ratunek kobietom oprócz tej pracy w tych fabrykach może przynieść tylko seks bez zobowiązań, bo dzięki temu będą mogły posiąść nawyk chronienia swojej osobowości w takim społeczeństwie, które jest nastawione źle do kobiet, jest zmaskulinizowane. Oprócz takiej promocji właśnie pójścia do powrotu do pracy i takiemu swobodnemu życiu obyczajowemu, oprócz tych dwóch elementów, ona mówiła o tym, że zagrożeniem właściwie dla kobiety jest dziecko, ale z kolei dziecko jest wartością dla państwa i trzeba jak najwcześniej przejmować, państwo powinno te dzieci i formować je na swój sposób, więc jak najwcześniej żłobki, przedszkola. W ogóle państwo się powinno opiekować dziećmi. I co ciekawe, ten program pani Kołłątaj nie sprawdził się tak, jak ona by tego oczekiwała, bo się okazało, że po pierwsze kobiety nigdy nie były tak bardzo wykorzystywane przez mężczyzn, jak właśnie w tym modelu. Dochodziło wręcz przez rok 25-26 w Rosji, to był taki rok jakichś masowych gwałtów. Nagle agresja taka seksualna zaczęła się pojawiać, bo temu wszystkiemu jeszcze towarzyszyła edukacja seksualna, która się odbywała już od najwcześniejszych lat. Więc okazało się, że to sprowadzenie ludzi do popędowości ma swoje wymierne skutki. Rodziły się oczywiście nieznane antykoncepcje, więc rodziły się dzieci masowo poza małżeństwami. Te dzieci trafiały do domów dziecka, do ochronek. Program miał swoje straszne skutki. Oczywiście to było później przedmiotem tak zwanej troski ze strony feministek i późniejszych ruchów, twierdzono, że no bo jakby dziecko, ciąża jest skutkiem tego swobodnego podejścia do życia seksualnego, no więc dlatego trzeba było wprowadzić jak najszybciej środki antykoncepcyjne, które to wyeliminują. No jeżeli nie, no to aborcje. Więc jakby w całym pakiecie genderowym mieści się też przede wszystkim antykoncepcja. Po pierwsze, no to oczywiście swoboda obyczajowa, bardzo szeroko rozumiana. Po drugie, która nie niesie ze sobą odpowiedzialności. Po drugie, żeby tej odpowiedzialności nie było, no to antykoncepcja lub aborcja i cała sytuacja jakby, czyli człowiek ma brać, ma osiągać przyjemność, ale nie ma za tym pójść żadne zobowiązanie. On nie może być narażony na zobowiązania, bo niby czemu go karać w takim sposobie myślenia. Ta wymyślona wtedy koncepcja, która miała cywilizację Zachodu zniszczyć, rozniosła się po Europie. Pan Mintzenberg w Republice Weimarskiej robił swoje. W tym samym czasie na Węgrzech pojawił się pan Lukacz, który także był obecny na tym spotkaniu moskiewskim. To był węgierski historyk literatury, ale jeden z najwybitniejszych marksistów właściwie. I on powiedział takie ważne zdanie, które później zapisało się na kartach całej tej ideologii gender, bo zaczął pytać o to, kto nas uratuje od cywilizacji Zachodu, właśnie takiej opresywnej, takiej, która formuje ludzi według starych wzorców, zabija wolność, ogranicza, nie pozwala się rozwijać. I był przekonany, że taki nowy ład marksistowski trzeba wprowadzić, ale można to zrobić tylko po unicestwieniu dawnych wartości. Jak on te wartości chciał unicestwić? No poprzez wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół na jak najwcześniejszym etapie. Twierdził, że wychować trzeba dzieci na nowo, ale żeby móc to zrobić, to trzeba zaatakować rodzinę. Dlatego wiele starań tutaj kierowano do tego, żeby zbudować taki antagonizm pomiędzy dziećmi a rodzicami, że rodzice się nie znają, to tylko tutaj w szkole dostaniecie prawdę, rodzice to są jacyś zachowawczy.
No już w zeszłym roku była konferencja organizowana przez Światową Organizację Zdrowia wespół, zdaje się, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie tego typu pomysły po prostu wybrzmiewały.
Prawda? To są takie odgrzewane kotlety. Za każdym razem mówi nam się, że to jest coś nowego. A ta dekonstrukcja została przeprowadzona już 100 lat temu, powiedzmy, zaokrąglając. Pan Lukacz to jest o tyle ciekawa postać, że on został w 1919 roku, czyli właściwie jeszcze wcześniej przed tym spotkaniem, ale jakby już wiedział, w którym kierunku pójść. On był komisarzem do spraw oświaty. No i dzięki temu miał pewne doświadczenia. Wiedział, że szkoła to jest potężne narzędzie, takie narzędzie, można powiedzieć, manipulacji czy indoktrynacji, jeśli się je odpowiednio użyje. Bo tam się formuje umysły młodych ludzi. Więc pierwsze co, to właśnie oprócz tej edukacji seksualnej, to odciąć trzeba dzieci od rodziców, uznać, wpoić im, że nie są autorytetami. No i po drugie, antykatolicko je nastawić, to znaczy obalać autorytet kościoła, obalać autorytet duszpasterzy. Wyśmiewano więc tam władzę rodzicielską, zachęcano uczniów do tego, żeby sprzeciwiali się swoim rodzicom. To zdanie, które chciałam przytoczyć Lukacza, brzmi tak. Jedyne rozwiązanie widziałem w rewolucji, w rewolucyjnej destrukcji społeczeństwa. Ogólnoświatowa zmiana wartości nie może mieć miejsca bez unicestwienia przez rewolucjonistów starych wartości. No i tak Lukacz, rezygnując ze starych wartości, wprowadzał nowe i nic dziwnego, że ta jego metoda została ostatecznie nazwana terroryzmem kulturowym. W czasie, kiedy tam Lukacz swoje tendencje i swoje tam idee głosił na terenie Węgier, pojawił się światły umysł Antoniego Gramsciego we Włoszech, który sformułował hasło przechwycenia kultury. On mówił, że kulturę trzeba przechwycić, ale długofalowo należy działać. To on sformułował metodę długiego marszu przez instytucje. Bardzo szybko dostrzegł, że robotnicy będą cały czas pozostawać pod wpływem, czy ten ich proletariat będzie pozostawał pod wpływem kultury zachodniej, zwłaszcza chrześcijaństwa, jeżeli będą cały czas wierzący. On dostrzegł, że no właściwie w kościele nie ma podziału na klasy, wszyscy są tam równi, dlatego trzeba uderzyć w kościół. I stwierdził, że jedyny sposób na pokonanie Kościoła to wprowadzenie ducha rozłamu. Jego strategia polegała na tym, że starym kategoriom, starym pojęciom nadawał zupełnie nowe treści. I ta jego metoda właściwie jest realizowana również do dzisiaj, bo chodziło o to, żeby wykształcić społeczeństwo, wykształcić jedno pokolenie przynajmniej według nowych wzorców i ono potem będzie działało tak, jak sobie tego by życzyli jego mistrzowie, nawet na etapie już później funkcjonowania w określonych ciałach doradczych czy decyzyjnych gremiach. Oprócz jakby tych takich politycznych kierunków, no pojawiał się cały szereg takich wyspecjalizowanych sposobów, jak rozrabiać moralność. I tutaj prym wiódł Wilhelm Reich, który uważał, że no on rozmyślał w ogóle nad siłą popędu, która jest wszechogarniająca i to ją należy uwolnić. Był zresztą asystentem Freuda, więc formułował no te swoje, u niego pięknie marksizm się wiązał z freudyzmem, z taką właśnie popędowością. No i to on zwrócił uwagę, że jeżeli się dziecko skoncentruje na cielesności, na fizyczności, no to ono przestanie się odnosić do innych wartości. To on zauważył, że i chyba jako pierwszy tak jawnie i otwarcie mówił o nauce masturbacji małych dzieci. To on mówił, że masturbacja wyklucza modlitwę. I odwrotnie, widział tę zależność. Dlatego naciskał na to, żeby właśnie uczyć jak najmłodsze dzieci zainteresowania swoim ciałem, czerpania z niego przyjemności. Można powiedzieć, że właściwie z tych idei, można by tu pewnie jeszcze wymienić wiele nazwisk, ale już to taki ten zakwas marksistowski, te wszystkie pomysły rewelacyjnie się potem sprawdzały w okresie rewolucji kulturowej, tam w 68 roku, tej, która i w późniejszych latach, która się przetoczyła przez Europę. To tutaj już się ten zaczyn pojawił, a gdyby ktoś chciał mieć wątpliwości, czy ideologia gender no jednak, czy rzeczywiście się odnosi do marksizmu, no to wystarczy poczytać feministki. Na przykład jedna z nich stwierdziła, że żaden feminizm wart tej nazwy nie może metodologicznie wykraczać poza postmarksizm. To powiedziała pani Katrin McKinnon. No i gdyby to przeanalizować jeszcze głębiej, to musiałoby się to potwierdzić właśnie. Zarzewiem i właściwie takim centrum dowodzącym, czy takim centrum ideowym tej ideologii gender jest szkoła frankfurcka, bo to właśnie tam się spotkali i Horkheimer i tam paru innych mądrych panów i tam się tworzyły te wszystkie idee. Gdyby sprawdzić, w którym kierunku szkoła frankfurcka rozwijała się i jakie idee się z niej wytworzyły, to jest spójne z tym, co formowane jest dzisiaj. Ona rekomenduje przede wszystkim nauczanie jak najmłodszych, powiedzmy tak, że wprowadzenie wolności we wszystkie sfery życia, w każdej kategorii wiekowej. Tam zrodziła się cała filozofia krytyczna, która krytykuje, jej metodą badawczą jest krytyka, czyli kwestionuje wszystko, zastały dotychczas ustalenia nauki, filozofii, walczy z religią, z pedagogiką. To tam powstawały wszystkie metody antypedagogiczne na przykład. Czyli jakby wypunktować te założenia szkoły frankfurckiej, no to trzeba byłoby wymienić przede wszystkim wprowadzenie prawa do tak zwanej mowy nienawiści, bo to jest coś, co pozwala bardzo płynnie poruszać się wszystkim ideologom. ideologom bezkarnie. Bo jeżeli wprowadzimy prawo, w którym nie można krytykować nikogo, dyskryminować nikogo i to jest karalne, no to właściwie każdy może głosić swoją prawdę, choćby była najbardziej, znaczy swoją prawdę, swoją wizję prawdy. To jest inna rzecz, że nie ma prawdy absolutnej. Prawdę absolutną zanegowano, ponieważ wszystko, co autorytarne, co absolutne, należy zanegować. Inaczej przyznano by, że istnieje jakaś jedna wizja świata i jej powinni się wszyscy podporządkować. Nie ma zatem prawdy. Jest relatywizm poznawczy, jest relatywizm moralny, bo nie możemy ustalić, co jest dobre, a co złe. Poza tym jest pełna wolność, a ona ma się wyrażać również w seksualności, więc trzeba jak najmłodsze dzieci nauczać o seksie, ale nie takim heteroseksualnym, bo to też byłoby dyskryminujące dla innych. Więc należy otworzyć się na homoseksualizm i właściwie wszelkie formy dowolne seksualności. Szkoła frankfurcka rekomenduje destrukcję autorytetu rodziny, szkoły, kościoła, no bo nie może być, nie może uznawać autorytetu, który narzucałby jakąś wizję. Przecież to ciemiężyłoby osobę, która ma się temu podporządkować. Bardzo silnie uderza w autorytet ojca. W autorytet ojca nie tylko takiego ziemskiego ojca głowy rodziny, ale i autorytet ojca jako duchownego, w autorytet ojca jako Pana Boga. No niszczenie autorytetu Kościoła katolickiego to jest oczywiście jedna z fundamentalnych tutaj wytycznych. Poza tym szkoła frankfurcka bardzo wspiera imigrację, to znaczy wszelkie ruchy migracyjne są jak najbardziej tutaj przez nią podsycane, dlatego że dzięki temu wynaradawia się w poszczególne kraje. Trzeba robić wszystko, żeby ludzie nie czuli silnej więzi ze sobą, jako osoby żyjące w jednym państwie, wkorzenione w określoną jego historię, jako ludzie spojeni patriotycznymi doznaniami, doświadczeniami, wspólną historią. Promuje używki, no bo przecież musimy być otwarci na doznania. Wprowadza też takie niebezpieczne rozwiązania prawne, które są właściwie skierowane przeciwko ofierze, a bronią tego, kto ją krzywdzi. Promuje rozwijanie takiego systemu państwowego, w którym obywatel no właściwie jest jak najściślej uzależniony od władzy. Wszelkiego rodzaju, że sam nie może jakby swobodnie działać, tylko na każdym kroku musi otrzymywać jakieś zgody, papierki, zezwolenia, a jednocześnie no potrzebuje pomocy państwa, no bo to pozwala na pełną kontrolę nad obywatelem. No i oczywiście rekomenduje szkoła frankfurcka przejęcie kontroli nad mediami. Co ciekawe, ta cała rewolucja ma przebiegać tak, żeby obywatele czy narody nie były świadome, że ona w ogóle trwa, bo na tym polega jej siła, że my nie jesteśmy świadomi tego, co się wokół nas dzieje. W latach 80. z kolei pojawił się no właśnie ten nawrócony agent KGB w Stanach Zjednoczonych. To już były czasy, kiedy no rewolucja kulturowa tam dosyć duże spustoszenie zrobiła. Jurij Bezmienow, chociaż on wtedy nie używał takiego nazwiska, przedstawiał się jako Thomas Schumann, wygłosił cykl referatów o takiej strategii wojny bez walki. I mówił o tym, na jakim to etapie są właśnie aktualnie Amerykanie, jakiemu etapowi są poddani. Wymienił cztery takie etapy. Mówił, że wszystkie działania no, mają przebiegać oczywiście tajnie, tak żeby obywatele o tym nie wiedzieli, ale są rozpisane na cztery etapy. Pierwszy etap to demoralizacja, która trwa mniej więcej 15-20 lat. Tego czasu potrzeba na wykształcenie jednego pokolenia, na wykształcenie intelektualne, ale i takie moralne, bo chodzi o wpojenie nowych zasad. To jest taki czas otumaniania informacją, propagandą, jakimś medialnym przekazem. Chodzi o to, żeby ludzie nie byli zdolni do samodzielnego myślenia, i no bo takich się łatwiej jednak w poddaństwo bierze. Drugi etap to destabilizacja. Ona już trwa krócej, to jest od 2 do 5 lat. Trzeci etap to kryzys, który trwa maksymalnie pół roku. No i ostateczny etap to normalizacja, która no właściwie jest już wprowadzeniem nowego ładu, nowego porządku, ale na zasadach tego, kto ten nowy ład wprowadza, czyli tego, kto całą tę wersję sobie obmyślał. Ciekawe jest, że to warto czasami poczytać oprócz tych wszystkich rzeczy książki szpiegowskie i bardzo ciekawą lekturą jest tutaj montaż Wołkowa, który jakby tę strategię sowiecką, nadmienię tylko, że ta sowiecka strategia wojny informacyjnej została nabudowana na takiej koncepcji wojny chińskiego generała sprzed 2500 lat. Chiński generał, który był też filozofem, stwierdził, że jednak takie wojny, które prowadzą do wyniszczenia i terenów, i ludności, i cywilnej czasem, nie tylko żołnierzy, no to one nie są zbyt opłacalne i zostawiają duże spustoszenie. Dlatego trzeba wprowadzić taki system prowadzenia wojny, który pozwoli zabrać wszystko, nie niszcząc niczego. I on stwierdził, że trzeba wykorzystać swój spryt, swoją mądrość, wywiady i przeprowadzić taką wojnę oddolną bez tych zniszczeń. Wyłożył to wszystko w sztuce wojny. No a ta cała spuścizna jego była tajną bronią Sowietów. Trzeba powiedzieć, że no wszyscy agenci KGB się na tym uczyli. Chyba nawet kadeci szkół wojskowych sowieckich musieli się z nią zapoznać. I Wołkow, który też doskonale znał te wykładnie wojny informacyjnej, w montażu przekuł to na 13 przykazań takich sowieckich agentów. Ja je wymienię, bo warto je sobie odnieść do dzisiejszych realiów Polski. Ja myślę, że wszystkie z nich są realizowane precyzyjnie. Pierwsze, poddawaj w wątpliwość dobro. Drugie, kompromituj przywódców. Trzecie, wstrząśnij ich wiarą. Czwarte, posługuj się ludźmi. Piąte, dezorganizuj działalność władz. Szóste, siej niezgodę między obywatelami. Siódme, podżegaj młodych przeciwko starym. Ósme, drwij z tradycji. Dziewiąte, zakłócaj aprowizację. Dziesiąte, rozpowszechniaj zmysłową muzykę. Jedenaste, sprzyjaj rozwiązłości. Dwunaste, nie żałuj pieniędzy. Trzynaste, zbieraj informacje. Myślę, że nie ma żadnego przykazania, które by nie zostało świetnie tutaj przeprowadzone w Polsce. Więc no, warto sobie w wolnej chwili podporządkować określone sytuacje każdemu z tych przykazań. Ale wróćmy do Bezmianowa, czy też do Thomasa Schumana. Etap demoralizacji to jest etap pierwszy, to jest taki kluczowa przestrzeń, wymaga najwięcej czasu i rzeczywiście KGB nie szczędziło tutaj nakładów finansowych wręcz na to, żeby go dobrze rozpracować. Tak przynajmniej było w Stanach, myślę, że w innych krajach także. On jest taki kluczowy, dlatego że no, dotyka przemiany ideologicznej społeczeństwa. Jego celem jest rozmiękczenie dogmatów religijnych, odebranie autorytetu Kościołowi, rozrzedzenie edukacji poprzez wprowadzanie zupełnie niepotrzebnych przedmiotów, a wyjmowanie z programów nauczania takich, które uczą nas myśleć, które budują naszą tożsamość narodową, ale i kształcą nasze myślenie, wiązanie przyczynowo-skutkowych wniosków i jakby uczą nas myśleć i być osadzonym w kulturze. Więc to takie tworzenie nauczania pozornego jest bardzo ważne i ono ma też być taką drogą do wynaturzania kultury. Kulturę trzeba no właśnie odcedzić, odciąć od takich dobrych wartości. Wprowadzać no, jakąś tanią rozrywkę albo zupełnie obrazoburczą sztukę kreować. Ten na etapie demoralizacji niszczy się też struktury życia społecznego. Zastępuje się takie tradycyjne instytucje albo organizacje społeczne nowymi. W miejsce rodziny wprowadza się sztuczne twory wychowawczo-kontrolne, co też zresztą widzimy na każdym kroku u nas. Wypiera się wspólnotowość narodową. Ona ma zostać zastąpiona jakimiś organizacjami, takimi organizacjami pożytku publicznego, które będą dawały tylko pozory obywatelskiego głosu, a prawdziwe oddolne obywatelskie inicjatywy mają być tłumione albo zakrzykiwane. To no, długo nie trzeba szukać, chociażby takie oddolne inicjatywy jak Obrona Telewizji Trwam, tak, albo te wszystkie manifesty i protesty, żeby znalazła się na multipleksie. Jak to było w mediach oceniane, warto sobie przypomnieć, albo z jakim dystansem odnosili się do tego politycy. No, więc wszystko, co obywatelskie, ma być uznawane za takie gorsze, bo tutaj no to wiadomo, że to jest taki obywatelski głos, który no, ma siłę sprawczą. Tego najbardziej się boją władze takie nieudolne, takiego właśnie obywatelskiego ruchu. Ponadto no, wszystkie te działania mają doprowadzić do tego, żeby ludziom odbierać inicjatywę, żeby już nawet nie chciały im się w te grupy zbierać i protestować, żeby wiedzieli, że to wszystko nie ma sensu, że jedynie to można tylko płynąć z prądem i właściwie ponarzekać przed telewizorem, a i tak na politykę wpływu nie mają. No tutaj bardzo ważna jest oczywiście pozycja mediów i takich, no, takich prywatnych grup, które no, są klikami interesów. Tak? Media są przedłużeniem jakiegoś elitarnego grona decyzyjnego i po prostu są jego tubą. To też ważne jest na tym etapie promowanie takiego sposobu myślenia, jaki chciałoby się, żeby społeczeństwo wyznawało. I właściwie ma to doprowadzić do wzbudzenia w ludziach takiego relatywizmu poznawczego, czy właściwie niezdolności już do rozróżnienia prawdy od kłamstwa, no żeby oni przyjmowali wszystko, co im te media powiedzą. Na tym etapie jakby, tak nazwijmy to, wróg, no bo jeżeli mówimy o jakiejś wojnie, nawet informacyjnej, no to musi tutaj istnieć jakiś wróg. Więc na tym etapie wróg nie musi robić wiele. On wystarczy, że się wsłuchuje w takie nastroje wewnętrzne, destrukcyjne i umiejętnie je podsyca. I Schumann mówi, że to takie siły są w stanie same jakby doprowadzić do zdestabilizowania własnego kraju. Tutaj świetną rolę odgrywają wszelkiej maści pożyteczni idioci czy agenci wpływu, którzy są ulokowani w mediach albo w edukacji, w strukturach władzy państwowej, nawet w strukturach religijnych. To jest też ciekawe, że przestrzenią szczególnej troski jest Kościół, ale troski jest Kościół, ale ta wojna ma być na tym etapie nie prowadzona bardzo tak ofensywnie, tylko delikatnie, bo inaczej wierni by się mogli zjednoczyć z duchownymi. I Schumann ujawnia kilka takich metod pokojowego szturmu na Kościół. Mówi o redukcji religii do rozrywki, o komercjalizacji wiary i wprowadzeniu organizacji pseudokatolickich, a następnie upolitycznieniu wiary. No i rzeczywiście widzimy to też w Polsce, że pojawiają się jacyś świeccy aktywiści, którzy, nie wiem, są w mediach albo w innych miejscach i oni nagle mają taką ambicję pouczania Kościoła o tym, co Kościół powinien robić. Albo też no, traktując wiarę katolicką, religię katolicką z wybiórczością, chcą, żeby no, na pewne rzeczy przymknąć oko, otworzyć szerzej drzwi, bardziej tolerować, być bardziej otwartym na dialog, żeby rozmiękczyć doktrynę. Wtedy, kiedy głos takich duchownych czy takich świeckich podających się za katolików będzie słyszalny również w mediach wystarczająco głośno, doprowadzi to do jakiegoś pomieszania wśród wiernych. Nie będą w stanie odnieść się do... No, nie będą jakby wiedziały, jaka jest oś Kościoła, tak? No bo co innego słyszą na każdym kroku. A jeszcze jak są tacy słabszej wiary, no to już zupełnie zaczną wątpić. I wtedy, kiedy zaczną wątpić, mają do odegrania rolę wszelkiej maści jakiejś grupki pseudoreligijne, czy może i religijne, ale niekoniecznie katolickie. To mogą być sekty, to może być cokolwiek, byleby pojawiła się wielość tych grup religijnych powołujących się, nie wiem, na Jezusa Chrystusa i no i zrównujących wszystkie religie, wszystkie wyznania, sekty do jednego, że właściwie nie ma znaczenia, w co ja wierzę, ważne, że chcemy wszyscy dobra. No, co ciekawe, mają się tutaj pojawić też organizacje takie silne, niby katolickie, ale jednak skądś wspierane. I Szuman tutaj mówi o takich katolikach, że można by ich rozpoznać w takiej organizacji, która działa od lat 70. w Stanach. Catholics for Choice. To byli katolicy na rzecz wyboru, którzy odegrali ogromną rolę w promowaniu aborcji w czasie takich wielkich debat, czy zalegalizować aborcję, czy nie. Oni występowali jako katolicy, mówili, że tutaj kobieta ma swoje prawa, ona chce swojej wolności. I tak naprawdę Watykan czy biskupi powinni jednak zniżyć się do potrzeb wiernych i przymknąć, jakby zaakceptować, z duchem czasu pójść. Więc te organizacje jako katolickie występowały niby z ramienia Kościoła, a tak naprawdę siały nie tylko zamęt, ale i taką destrukcję wśród wiernych. No i wszystkie te działania, no one oczywiście są prowadzone z wielką łagodnością, pod sztandarem tolerancji, dialogu, otwartości, ale one mają na celu zniszczenie doktryny Kościoła katolickiego, uśpienie czujności wiernych, albo może już zupełne odebranie im wiary i ostatecznie mają spowodować, że ludzie będą odwracać się od Pana Boga, bo to jest taka ateizacja, bardzo ukryta, trudna do wychwycenia, ale no celem jest po prostu zateizowanie społeczeństwa. Ciekawe jest to, co Szuman mówi o takim momencie rozpoznawczym, czy demoralizacja w narodzie już dobiegła końca, czy nie. I on mówi, że takim papierkiem lakmusowym, który miałby nam to tutaj wyjaśnić, pokazać, czy ten etap dobiegł końca, jest sytuacja, w której kapłan występuje ze własnej woli przed ludźmi i no i neguje nauczanie Kościoła. Podważa zasady wiary, relatywizuje je, wykazuje się jakąś tolerancją albo, no, albo nie nazywa rzeczy po imieniu, nie nazywa kłamstwa kłamstwem ani zła złem, tylko no, szuka jakichś eufemizmów. No, czy myśmy przeszli ten etap? Każdy pewnie sobie odpowie sam, ale rzeczywiście wydaje się, że procedura została przeprowadzona. Czy udało się zainfekować całe społeczeństwo? Pewnie nie, bo jednak jest taka zdrowa tkanka w narodzie polskim. Więc myślę, że procedura została przeprowadzona, ale nie do końca udało się spełnić całe zadanie. Gdyby się udało, no to wkroczylibyśmy w etap destabilizacji. I ten etap, który według Szumana ma trwać od 2 do 5 lat, on z kolei ma na celu rozregulowanie relacji społecznych, instytucji, organizacji. I tutaj te czynniki negatywne, które wcześniej zaobserwowano, to tutaj pozwala się im działać. Wszystkim negatywnym czynnikom, które w każdym narodzie, w każdym społeczeństwie jednak funkcjonują. I no i one mają doprowadzić same właściwie tą siłą napędową do destabilizacji. I na tym etapie inspiruje się taką strategię budowania wrogów. Podgrzewa się atmosferę ciągłej walki, wmawia się ludziom, że muszą być te antagonizmy i oś walki może przebiegać właściwie dowolnie. Tu już nie chodzi tylko o walkę mężczyzn z kobietami, czy kobiet z mężczyznami, heteroseksualistów z homoseksualistami, ale dosłownie we wszystkich grupach, czy to rodziców z dziećmi, wiernych z duchownymi, w dowolny sposób można te antagonizmy budować. No nie wiem, w Polsce mamy sektę Smoleńską, tak, kontra reszta. Mamy masę takich patriotyzmy, mamy niby dwa, mamy podobno 2 kościoły. No ciągle buduje się jakieś nowe podziały i wmawia się nam, że jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem. No i siłą rzeczy być może właśnie tym podziałom ulegamy i dzielimy się dalej. Wszystko, no, celem jest to, żeby zniszczyć relacje społeczne. I to wszelkie, i sąsiedzkie, i pracownicze, i rodzinne. Bo wiadomo, że takim zwaśnionym narodem trudniej, łatwiej się manipuluje. Więc no, tutaj wartością staje się walka na tym etapie. Ważne, żeby te blokady, takie barykady były coraz dalej stawiane. Tutaj na tym etapie się zwalcza też autorytety, no bo skoro wszyscy ze sobą walczymy, to trudno, żeby ktoś dla kogoś był autorytetem. A ta kategoria walki tutaj ma siłę. Do tego stopnia, że nie wiem, z najprostszymi sprawami, zamiast, które zwykle sami załatwialiśmy ze sobą, idziemy z tym do sądu. Tutaj nawet zwykła sąsiedzkość jest zaburzona. Chodzi o to, żeby ludzie przestali sobie ufać, żeby nie mogli być jednym. No, w fazie, jak tu mówi Szuman, takiej bardziej zaawansowanej, to media, które pomagały budować te wszystkie antagonizmy, mają stanąć w opozycji do całego społeczeństwa, po to, żeby ono już zupełnie czuło się bezsilne, bo nawet ta tuba propagandowa, która coś tam im mówiła, no to nawet i ona jest przeciwko nim. No i w ten sposób dochodzimy do trzeciej fazy kryzysu. To już jest faza, w której legalne organa władzy nie funkcjonują, czy przynajmniej no, przestają funkcjonować. I tutaj wprowadza się do struktur społecznych takie obce ciała jako w postaci grup eksperckich, rozmaitych. I to jest właśnie czas ujawniania takich uśpionych agentów, którzy sobie gdzieś byli, są celebrytami, politykami, przewodzą jakimś organizacją pożytku publicznego, siedzą na uczelniach, a tutaj nagle jakby przychodzą do działania. Nie można się od nich opędzić, otwiera się lodówkę i dany autorytet wyskakuje. Jakby media cały czas podgrzewają jedną linię ideową za ich pomocą. No i taki otumaniony czy słuchacz, czy czytelnik, czy widz, no właściwie przyjmuje tę strategię, która, czy taką ideologię, która jest mu wmawiana. Tutaj Szuman zwraca uwagę, że to jest etap ujawniania się homoseksualistów, czy tam no, dzisiaj byśmy powiedzieli też z transseksualistów, czy innych, że oni sobie żyli spokojnie przez tam kilkadziesiąt lat w swoim świecie, nie potrzebowali się ujawniać i nagle mają potrzebę coming outu. No i to wszystko taki piękny temat zastępczy, który pozwala otworzyć kolejną furtkę wprowadzania mowy nienawiści. I walki z mową nienawiści. No, trzeba wprowadzić nowy język, w którym nikt nikogo nie będzie dyskryminował i w którym wszyscy będziemy dla siebie mili i przyjaźni, tylko że w ten sposób zrywa się wszelkie relacje do prawdy, do dobra. No, ten relatywizm jest już znacznie dalej przesunięty. I właściwie ten etap kryzysu ma być tak silny, żeby społeczeństwo miało już wszystkiego dość, bo oto znajduje się w sytuacji, w której państwo nie działa. Żadne jakby takie struktury, jakie powinny no, być mu pomocne, jakoś są dysfunkcyjne. Cały czas trwa w tym narodzie walka, jakby społecznie są już tak bardzo zmęczeni tą całą napiętą atmosferą, kolejnymi aferami, które się ujawniają, z politykami czołowymi włącznie, że mają już tylko jedno pragnienie, no żeby ktoś wreszcie stanął na czele kraju i wprowadził ład. No i to już jest prosta do wprowadzenia kolejnego etapu, który tutaj się nazywa no pięknie się nazywa normalizacją, ale tak naprawdę z normalizacją nie ma nic wspólnego, bo to jest etap, w którym przyjdzie nagle taki polityczny zbawca, który ma dla nas przepis, wie jak wprowadzić ład, on bardzo chętnie będzie rządził naszym krajem. Najczęściej wyłania się z jakiejś lewicowej grupy, albo przyjeżdża z zagranicy, albo w jakiś inny sposób się nam objawia i pokazany jest nam jako no, taki silny, silny autorytet. On nam tutaj pomoże. Tylko, że po przejęciu sterów przez tego politycznego zbawcę, nie jesteśmy już w stanie, nie będziemy mogli rozpoznać kraju, w którym żyjemy, bo on wtedy na nasze niby życzenie wprowadzi wszystko, czego nigdy sami nie wprowadzilibyśmy z własnej woli. I tak zostaje zamknięty etap przejęcia kraju, bo zostają wprowadzone nowe zasady. Na tym etapie, co podkreśla Schumann, nie ma już żadnych... Nie ma żadnej tolerancji dla homoseksualizmu, żadnych tam walk, bo tutaj nie, tutaj wszystko musi już być pod linijkę. Mamy nowe zasady, wszyscy musimy się im podporządkować i no, w ten sposób komunizm zdobywał różne kraje. To wystarczy prześledzić, jak to było prowadzone w różnych częściach globu. Biesmianow, czy też Thomas Schumann, on został zapytany o to, czy istnieje możliwość odwrotu od tej wojny, czy można się przed tym bronić. On mówi, że tak, że istnieje taka możliwość na każdym z tych etapów, ale stosownie do... jest odpowiednio trudny ten odwrót w stosunku do poziomu zaangażowania tej wojny. I mówi, że z etapu normalizacji... To myślę, że możemy sobie porównać na etapie Ukrainy. Tam trochę inaczej, bo to wiadomo, że musi być wszystko dostosowane do określonego kraju, ale myślę, że gdyby tę kalkę nałożyć na Ukrainę, to można byłoby zobaczyć, jak tam ten etap normalizacji ma niby przebiegać. On mówi, że na etapie odwrót z etapu normalizacji możliwy jest tylko za pomocą siły zbrojnej. I według Schumanna to tylko militarna inwazja zewnętrzna może odbić kraj z rąk wroga. No ale zwykle pojawiają się w takiej sytuacji głosy sprzeciwu, że przecież to jest ingerencja w wewnętrzne sprawy państwa, dlatego no, nie można tego zrobić, więc no, kraj zostaje jakby stracony. No. Mniej inwazyjne odbicie, jakby odwrót z tego kursu jest możliwy na etapie kryzysu, ale też wymaga zaangażowania wojska. Może nie takiego, nie w taki sposób, ale konieczne jest uruchomienie wywiadu według Schumanna i powinny nastąpić bardzo sprawne i dyskretne działania służb, które potrafią rozpoznać to nadejście tego politycznego zbawiciela. Tutaj Schumann mówi, że należy wspierać organizacje konserwatywne, nawet finansowo, bo dzięki temu kraj może zostać z powrotem ustabilizowany, dzięki takim właśnie dotacjom, jakimś organizacjom prawicowym. No ale wtedy się znowu podniesie alarm ze strony liberałów, którzy powiedzą, no jak to, przecież to jest niezgodne z prawem, jak można tutaj konserwatywne siły polityczne wspierać. No więc sobie kraj bez tych działań będzie kroczył dalej w stronę ostatniego etapu. Znacznie łatwiej byłoby odwrócić ten proces z etapu destabilizacji. I według Schumanna, co ciekawe, wystarczy tutaj ograniczyć niektóre prawa grupom mniejszościowym, które stoją w opozycji do całego społeczeństwa. Czyli no, gdybyśmy na naszym spojrzeli na Polskę, no to rzeczywiście należałoby odwrócić ideologię gender. To znaczy powiedzieć, nie, tutaj stawiamy znak stopu, nie chcemy tej ideologii, ona jest dla nas trująca, nie chcemy indoktrynować naszych dzieci, nie chcemy tego wpuszczać do szkół. Siły polityczne niech sobie przestaną realizować jakieś odgórne zapędy na żywym organizmie. Ciekawe jest to, że Schumann mówi, że tutaj się nagle pojawi jakieś larum, że odbieramy komuś prawa obywatelskie. No on mówi, że nie, to nie są, to jest tylko bałamutne takie mieszanie ludziom w głowach, bo tutaj nie chodzi o to, żeby komuś te prawa odbierać, tylko nie pozwolić sile mniejszościowej podejmować decyzji za cały naród, które będą katastrofalne dla wszystkich. On mówi wprost, że należałoby ograniczyć obecność gejów w polityce. Mówię tutaj za Schumannem, żeby się nikomu nie narazić. Cytuję, przytoczę jego tutaj fragment jego wypowiedzi. Tu nie chodzi o zabieranie gejom prawa do życia, ale o niepozwolenie im na urośnięcie w siłę polityczną. Chodzi o to, by nie wybierać ich do objęcia władzy politycznej, ani na poziomie samorządowym, ani na szczeblu państwowym, ani też na federalnym. To jest porada Schumanna skierowana do Amerykanów 30 lat temu. Wydaje się bardzo adekwatna dzisiaj, jeśli prześledzić całe tło. dzisiaj u nas. On mówi, że taki ruch stosunkowo właściwie no niewielki dla całego narodu, on uchroniłby, pozwoliłby uchronić no, kraj przed kryzysem, inaczej no, grozi nam totalna destrukcja. Zwraca uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. On mówi o tym, że trzeba wprowadzić regulacje prawne dotyczące rynku reklamy, i które by ograniczyły takie nachalne zmuszanie ludzi do konsumpcjonizmu. Według niego, myślę, że nie tylko według niego, taki konsumpcyjny model życia przemienia naród no, w taką masę, która nie myśli, która po prostu kieruje się instynktami, kupuje, napycha siebie i nie jest zdolna do żadnych wyższych myślenia o wyższych wartościach. Według niego, no, jeżeli pójdziemy drogą konsumpcyjną, no to po prostu będziemy taką masą, którą każdy przemieli w swoją stronę. No, będziemy po prostu łatwym łupem dla tych, którzy chcą nami sterować. I mówi, że niezwykle takim czynnikiem ważnym, bardzo ochronnym jest powściągliwość. Mówi, że na etapie w zdrowym społeczeństwie to cnotę wstrzemięźliwości czy powściągliwości jesteśmy jej uczeni w domu, w rodzinie albo w kościele, że to są dla nas naturalne środowiska, w których my się uczymy no, takiego wzrostu duchowego i właśnie tej wstrzemięźliwości. W sytuacji, kiedy już autorytety zostały zniszczone, bo przeszliśmy przez etap demoralizacji, więc nie ma autorytetu, który by nas tego nauczył, on uważa, że tę rolę musi spełnić państwo. Jeżeli państwo świadomie chce uchronić swój kraj przed dalszym rozwojem tej destrukcji, no to powinno wprowadzić ograniczenia prawne, takie, które no, zablokują to takie rozbujanie tego konsumpcjonizmu. Czyli no, reklama powinna tutaj jednak podlegać jakiejś kontroli, czy nie wiem, na przykład niesprzedawanie alkoholu nieletnim, nietrzeźwym. No to można byłoby tutaj mnożyć przykłady, ale pewne sankcje prawne za niszczenie jednostki, czy społeczeństwa, czy narodu powinny tu mieć miejsce. No i dochodzimy do takiego etapu ostatniego, czy możliwe jest zatrzymanie przewrotu ideologicznego na etapie demoralizacji. Oczywiście i to w sposób najprostszy, bo według Schumana wystarczy zablokować tutaj propagandę, żeby nie importować ideologii. On mówi, że cały proces właściwie mógłby się wcale nie rozpocząć, gdyby kraj, który zostaje poddany tej dywersji, no po pierwsze zapobiegał przyjmowaniu takiej niszczycielskiej ideologii, a po drugie, jeżeli społeczeństwo byłoby świadome, silne i wierzące, to ciekawe, że on na to zwraca uwagę. Bo żeby zatrzymać w tej pierwszej fazie całą rewolucję, wystarczy wrócić do wiary, wystarczy wrócić do kościoła katolickiego, wystarczy wrócić do religii, bo tam jest taka siła, która realnie jednoczy społeczeństwo, oprócz tego, że stabilizuje jednostkę i pozwala jej, daje jej taką przestrzeń rozwoju duchowego, to zabezpiecza przed rozpadem całe społeczeństwo. No i ostatecznie no, takim cywilizacyjnym wyginięciem, jakby przegraniem wojny. Więc no, wydaje się, że ta droga jest dosyć jasna i wystarczy teraz zdiagnozować, na którym etapie jesteśmy i gdzie postawić tę tamę. No przede wszystkim, żeby móc jakiekolwiek kroki przedsięwziąć, to musimy świadomie wybierać władzę i wiedzieć, kto nas reprezentuje, czy to są ludzie, którzy dysponują, kierują się wartościami moralnymi, czy nie. Więc myślę, że wszystko przed nami w najbliższym czasie.
Pani redaktor Marzena Nekiel, publicystka portalu w polityce.pl, tygodnika w sieci i autorka książki Pułapka Gender, to nasz dzisiejszy gość. Zapraszamy Państwa do rozmów z panią redaktor. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południowej, zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 200.
barbarzyńcy, idą barbarzyńcy, ich smród zatruje miasta całej Europy. Idą barbarzyńcy, rozgrabią Rzym, ich łapska roztratują stopy. Lecz wielu twierdzi, że to tylko plotka, pod ich rządami można żyć, to też są ludzie. A ich prostota sterowa, konopna i lniana, uszywi Rzym tonący w lenistwie i nudzie. Idą barbarzyńcy, nikt ich nie pokona, chcą świat antycznym mieczem aż do trzewi przeryć. Ryk ich budzi grozę, cuchną ich imiona, Attila, Odo, Akervity, Geskenceryk. A w Rzymie nie chcą wiedzieć, który z nich się zbliża, bo spałej myśli nic już nie porwie do buntu. Więc trawią dni i noce na biustach kurtyzan lub piszą podręczniki miłosnego kunsztu. Idą barbarzyńcy, straszni skośnoocy, chęć walki prędko mdleje na odgłos ich kroków. Nie ma co się bronić, zewsząd brak pomocy, a przecież zawsze lepszy od wojny jest pokój. Więc wejdźmy użyć dźwiękiem eleganckich wierszy lub wierzmy w duchy czary i różdżki magiczne. W mądrości wschodnie wkryśmy się albo powiększmy adeptów astrologii zgromadzenia liczne. Tak właśnie my, Rzymianie, spoglądajmy w gwiazdy, tam swój horoskop może znaleźć nasze plemię. Niebieskie konstelacje niechaj kropi każdy, kto nie chce dzisiaj patrzeć na zhańbioną ziemię. Kto nie chce dzisiaj patrzeć na zhańbioną ziemię.
I odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Tak?
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i panią redaktor. I do tematu konkretnie chciałbym.
Prosimy, słuchamy. Kto mówi?
Ryszard ze Starogardu Gdańskiego.
Prosimy, panie Ryszardzie. Jest pan na antenie od pierwszej chwili. Słuchamy.
Dziękuję, bardzo się cieszę. Proszę ojca, ja chciałem zauważyć, że ludzie gender, można powiedzieć, mają ścisły związek z ludźmi z Sodomy i Gomory. No dlaczego? Ponieważ w obu przypadkach i ludzie właśnie gender i sodomici ideologicznie reprezentują dewiacje seksualne, o których to właśnie czytamy w Księdze Rodzaju. I one dotyczą wszystkich grup wiekowych. Bo ponieważ na kartach Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że gdy aniołowie już zostali wprowadzeni do domu Lota, w ten czas ten dom został otoczony przez ludzi z miasta, a ci właśnie reprezentowali kilka, właściwie wszystkie grupy wiekowe, bo jest napisane, jak się nie mylę, że od chłopięcia do starca. Także mamy taki przekrój społeczny od młodego, czyli od dziecka, aż do starca, czyli przez te wszystkie tam pokolenia. No i teraz, co się stało, to wiadomo. Ja nie jestem, proszę ojca, ja nie jestem biblistą i nie jest mi tak łatwo mówić o tym, ponieważ...
Wolałbym też, żeby pan też rozmawiał z naszym gościem, bo ze mną to możecie państwo rozmawiać często, a pani redaktor jest dzisiaj, więc gdyby można było do tych
jak
tematów tutaj i do pani redaktor bezpośrednio.
Jak najbardziej, więc będę się cieszył, co pani redaktor na ten temat powie, bo jak do tej pory słuchałem, to ma naprawdę bardzo bogatą wiedzę i profesjonalnie jest przygotowana. Ja nie jestem przygotowany, ale tyle co wiem, no to chciałem zauważyć, że te grupy wiekowe tam właśnie w Sodomie i Gomorze, one były, tak jak mówiłem, przez wiele pokoleń tych ludzi już zdeprawowanych. I teraz co się stało? Lot został wyznaczony przez aniołów, no jako ten sprawiedliwy, przez Abrahama, tego krewnego tam, być może przez jego wstawiennictwo. I on dostał właśnie polecenie od aniołów, że może sobie opuścić Sodomę bez tych skutków tragicznych. Nic mu się nie stanie. Może zabrać żonę, dwie córki. Jest mowa o tym, że nawet zięciów. Stało się tak, że nad ranem, jak już mieli opuszczać i byli ponaglani, to ci zięciowie nie chcieli. I to jest ciekawe. Nie chcieli pójść, to znaczy to nie byli jeszcze zięciowie, tylko przyszli zięciowie, bo córki jeszcze nie były wydane za mąż.
Panie Ryszardzie, to jest tak szczegółowe, co pan mówi, że może proponuję w takim razie program biblijny. Mamy na antenie Radia Maryja o godzinie 18:15 w piątki, szukając Słowa Bożego, kiedy mówimy też konkretnie o czytaniach, które przypadają na daną niedzielę. I wówczas bibliści, którzy przychodzą tutaj do nas do studia z dzieła biblijnego Jana Pawła II, rozmawiają z państwem też typowo na te tematy związane z czytaniami i Pismem Świętym. Mamy dzisiaj publicystę tygodnika w sieci i portalu w polityce.pl, autorkę książki Pułapka Gender, i wolałbym, żebyśmy może tutaj do tych treści, które pani redaktor we wstępie państwu przedstawiła, ewentualnie może, jak państwo uważacie, patrząc na rzeczywistość, jaki element tego programu, o którym pani redaktor mówiła, tych czterech stopni, tak, to jest, przypomnijmy pani redaktor, to jest demoralizacja, destabilizacja, kryzys i
normalizacja.
Który może państwo, jak państwo to postrzegacie, na którym etapie też my jesteśmy, co należy też robić, bo nie chodzi o to, żeby dramatyzować i poprzestać tylko na tym, ale też, żeby pokazywać zawsze, chrześcijanin to jest człowiek nadziei, oczywiście nie pustej, ale zakorzenionej. Co można w takiej sytuacji robić? Co państwo robią? Albo czy w ogóle państwo chcecie cokolwiek robić, tak? Bardzo proszę, pani redaktor.
Ja się odniosę do tego, co pan powiedział. Rzeczywiście można po tych wszystkich publikacjach, znakach i tendencjach stwierdzić, że no, to są takie sodomickie zapędy. I ja przytoczę dwa fakty. W 2002 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała deklarację praw seksualnych, w której stwierdza, że seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymności, ekspresji, uczuć, czułości i miłości. Niby wszystko pięknie, ale wypisuję tutaj 11 praw seksualnych, do których my mamy absolutnie jako ludzie prawo i powinniśmy się tego domagać na drodze legislacyjnej wręcz. I wymienia tutaj takie prawa. Prawo do wolności seksualnej, prawo do odrębności, no jakby wolność w porządku, prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała, z tym, że no, tutaj otwiera już pełny katalog usług, tak, to jakby ja mam prawo do wolności seksualnej, swobody, odrębności seksualnej, nikt nie może mi tego prawa, to jest moje ludzkie prawo, nikt nie może mi go naruszyć. Po trzecie jest prawo do prywatności seksualnej, no to jakby oczywiste, ale mamy też prawo do równości seksualnej, czyli jakby nie, to i tutaj wprost odwołuje się do wolności niezależnie od płci, orientacji, wieku, no rasy, klasy społecznej, religii i tak dalej. Prawo do przyjemności seksualnej i tutaj już się pojawiają takie elementy edukacyjne, bo to prawo do tej przyjemności seksualnej możemy czerpać od narodzin do śmierci, jakby to jest naszym prawem. Wśród tych praw jest wymienione też prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej. To Światowa Organizacja Zdrowia tu w tej deklaracji zapisuje i mówi tak, jest ona procesem trwającym od momentu narodzin przez całe życie i powinny być zaangażowane w nią wszystkie instytucje społeczne. Czyli taki niemowlak już ma prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej i wszystkie instytucje społeczne muszą mu zapewnić realizację tego prawa. Do czego to prowadzi? Mamy już konkrety w Polsce, za granicą też, ale trzymajmy się tego, co jest u nas. I o to pewnie już państwo słyszeli, o takiej serii no moim zdaniem bardzo deprawujących książeczek. Między innymi jest taka wielka księga siusiaków, którą promuje się podczas różnych lekcji wychowania seksualnego. To, co mnie uderza, oczywiście we wszystkich tych książeczkach masturbacja jest czymś no, takim oczywistym, czego się dzieci uczy, musisz poznawać swoje ciało, robić to kilka razy dziennie. Czerp przyjemność ze swojego ciała, bo masz do tego prawo na mocy tejże zacytowanej deklaracji praw seksualnych. Ale to, co mnie uderzyło najbardziej w Wielkiej Księdze Siusiaków, to to, że sięga się tu i również w takim odpowiedniku dla dziewczynek, którego tytułu nie chcę przytaczać z racji na jego brzmienie. Więc to, co zwraca moją uwagę, to to, że nie ma już sfery, która byłaby, pozostałaby czysta, która byłaby nieskażona tą seksualizacją. Jest to również sfera sakrum. Ja pozwolę sobie Państwu taki bardzo niesmaczny fragment zacytować, ale to jest fragment książki, która jest dostępna na wszystkich, we wszystkich księgarniach, na półkach dla dzieci. Więc pojawia się w pewnym momencie w tej książeczce zdjęcie, czy rysunek, bo tam nie ma zdjęć, są po prostu koszmarnie brzydkie rysunki. Pojawia się rysunek Matki Bożej, która trzyma na rękach nagą dziewczynkę i opis brzmi następująco. Co by było, gdyby Jezus był płci żeńskiej? Bo jak twierdzi autor, cytuję teraz, w całej Europie nie ma starego kościoła, w którym nie byłoby przynajmniej jednego obrazu przedstawiającego nagiego Jezusa z wyraźnie zaznaczonym siusiakiem. Dodaje też autor, Jezus jest bardzo często przedstawiany nago. Na wielu obrazach jego siusiak zajmuje miejsce centralne. W XV i XVI wieku włoscy artyści przeważnie malowali Jezusa leżącego w ramionach matki i ciągnącego się za siusiaka. Na wielu płótnach Matka Boska dotyka krocza swojego syna. To są rzeczy no, dostępne w książeczkach dla dzieci. Te książeczki mają być elementem, mają edukować seksualnie nasze dzieci. Jest jeszcze inny cytat, bo oczywiście nie może być takiej książeczki, która byłaby pozbawiona ataku na krzyż. I cytat. Jezusa na krzyżu przedstawia się najczęściej tylko z przepaską na biodrach. Niejeden artysta namalował pod przepaską siusiaka w stanie wzwodu. Zdaniem wielu osób Kościół chciał w ten sposób pokazać, że Jezus był mężczyzną. Dlatego władza mężczyzn w społeczeństwie jest czymś oczywistym. Tylko mężczyźni mogą zostać księżmi i papieżami. No to już jest indoktrynacja na takim poziomie, który no już przekracza wszelkie obrazoburcze wyobrażenia, dlatego że proszę sobie wyobrazić takie, nie wiem, 9-8-letnie dziecko, czy nawet młodsze, które po to sięgnie, czy ono będzie w stanie już spojrzeć normalnie na żłóbek, na Pana Jezusa, na krzyżu? Nie. Każda sfera ma zostać seksualizowana według ideologii gender.
Pójdzie do kościoła, będzie widziało krzyż na ścianie swojego domu, to ma kojarzyć to po prostu z tymi treściami. Tak. A może przypomnijmy, kto jest ojcem ideologii gender. To jest między innymi John Money, Alfred Kinsey, którzy snuli marzenia o takim ustroju, takim systemie, gdzie pedofilia i pedoseksualność będą zalegalizowane jako elementy, których nawet nie będzie można odrzucić w tym wyzwoleniu seksualnym rodzaju ludzkiego. A więc ci, którzy są tymi, nazwijmy to, ojcami, chociaż w stosunku do gender mówienie ojciec też już jest przecież
seksistowskie
nie na miejscu, więc trudno mówić o twórcach gender jako o ojcach. Trzeba by powiedzieć, nie wiem...
Rodzic A i rodzic B.
Rodzicem A jest John Money i rodzicem B jest Alfred Kinsey, chociaż to też jest dyskryminacja, bo dlaczego Kinsey nie ma być A Money nie ma być B, prawda? Bo przecież A jest przed B, więc któregoś wyróżniamy. To już są tak no, po prostu absurdalne twierdzenia i sprzeczne z logiką, że to się w głowie nie mieści jakoś tak w miarę rozumującemu człowiekowi. Ale to się dzieje i to jest najgorsze, tak? To się dzieje, to jest najgorsze.
No najgorsze jest też to, że my naprawdę mamy możliwość wyciągania wniosków z tego, co się stało na Zachodzie, możemy czytać wnioski jak w otwartej księdze, a mimo to wprowadzamy to w Polsce.
Jest takie powiedzenie, pani redaktor, Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. No i teraz pytanie, czy to się powiedzenie znów sprawdzi, czy jednak zaprzeczymy jako naród, który też ma być zatomizowany, zniechęcony, przecież to, że tyle ludzi nie chodzi na wybory, że tyle ludzi z Polski wyjechało, no to też nie jest bez znaczenia. To wszystko w tym programie zniszczenia tożsamości ludzkiej ma ogromne znaczenie. Zniechęcić ludzi. My się zajmiemy władzą. My będziemy tutaj, prawda, przy kolacyjkach to czy tamto sobie ustalać, jak opozycji nie dopuścić do władzy, jak zasypać dług, który zrobiliśmy pieniędzmi z NBP-u i tak dalej. A ci niech się zajmują od rana do wieczora, niech harują na te złotówki, żeby dzieci miały wyprawkę, no bo tyle pieniędzy, co 1 września, na 1 września trzeba przygotować na to. To też wielu rodziców może mieć problem, choć podręcznik jest podobno elementarz za darmo, tak? Czyli z naszych pieniędzy, to po pierwsze, a po drugie, no, przygotowywany w takim tempie i tak, że wolałbym, żeby dziecko jednak bubla do ręki nie dostało.
No przede wszystkim nie znamy całej jego treści. No, znamy tylko część. Dlaczego nauczyciele mają się godzić na coś? Zwykle jest tak, że nauczyciel dokonuje wyboru. Ma kilka podręczników, wybiera ten, który jest najlepszy. A tutaj nie dość, że ma jakby przykaz, no za darmo, no bo przecież jeżeli trzeba wydać kilkaset złotych na wyprawkę, no to przynajmniej ten element.
Ale to są te wabiki, o których pani redaktor mówiła. Za darmo, czyli trzeba wziąć.
Tak.
Pod jakiś celebryta, na przykład ideolog, pod płaszczykiem charytatywności, prawda? To jest rozmiękczanie.
Tak.
Za darmo, charytatywne akcje różnego rodzaju, dobroczynność, danie pieniędzy na dach kościoła, prawda? I już uwiarygadnia organizacje, może mogą być masoni, dadzą na kościół, na dach kościoła pieniądze. No po co? Po to, żeby się uwiarygodnić i żeby tam gdzieś był napis taki czy inny klap.
A dobrze wiemy, że nie ma w świecie nic za darmo, w świecie materialnym wszystko kosztuje. I cena, jaką mamy tutaj zapłacić, to jest naprawdę cena naszej tożsamości. Cena, to już nie nazwę tego górnolotnego szczęściem, ale to jest cena wolności. Czy będziemy żyć w Polsce, czy będziemy mogli krzewić nasze tradycje i wyznawać wiarę, czy będziemy za chwilę jakimiś męczennikami, bo zostanie wprowadzone prawo zwalczające mowę nienawiści i nawet manifestacja, nawet przejście procesją Bożego Ciała będzie już dyskryminacją. Ktoś poczuje się urażony, prawda? Więc no, musimy być mądrzy i mam nadzieję, że nie będziemy tutaj głupi po szkodzie, że wreszcie się obudzimy.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę, halo.
Halo?
Prosimy.
Tak?
Słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jurko z Warszawy. Proszę ojca, ja uważam, że tu byłoby celowe przypomnieć sobie, jaka była geneza tutaj na naszym podwórku. Gdzieś środek Gierka mniej więcej, taki potworek istniał, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. I podczas tajnego posiedzenia podjęto uchwałę, że ponieważ przegrywamy walkę o młodego człowieka z kościołem, to jedyny sposób, żeby odciągnąć go od kościoła, to programowa deprawacja. Mamy mass media w swoich rękach i po prostu trzeba to sukcesywnie. Taką uchwałę podjęto połowie Gierka, czyli gdzieś tak 10 lat jeszcze przed wystąpieniem Szumana. I po prostu, no tu można sobie to jeszcze skojarzyć z biuletynami, jakie rozchodziły się w radio, w telewizji, że no, żeby nie awansować katolików, jak są zatrudnieni, niech będą, bo oni nas uwiarygadniają, ale nie awansować i nawet nie musi być komunista. Jeśli jest ateista, to taki socliberalny chłam był po prostu, tak jak się mówiło, że selekcja negatywna, to do tego prowadziło bolszewie. I druga rzecz, wcale nie oderwana od tego, byłem zbulwersowany, proszę ojca, jak w wystąpieniu księdza Oko, człowiek, który polemizował z nim, przedstawia, to jest oburzające, to jest zbrodnia, bo on przedstawia tak zwane badania, ile orgazmów przeżywa dwuletnie dziecko. Takie coś, no sobie można to sprawdzić, że ja się pytam, jak można w ogóle przez moment takie coś rozważać. No jestem bardzo zdenerwowany, bo rzeczywiście jest powód, ale proszę ojca, to wcale te dwa fakty sobie złożyć i po prostu strach pomyśleć, że programowe działanie jest pewnych ośrodków, żeby takie dziecko prowadzić od takiego maleństwa. Także ja bym dysponował jeszcze dowodami, które się nawet na telefon nie nadają i po prostu prosiłbym to, bo poddawałbym to pod rozwagę, to co w tej chwili powiedziałem. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękujemy, szczęść Boże.
To, o czym pan mówi, to są badania Kinseya, które właściwie pojawiły się w Stanach tam chyba w latach 70. i one miały całkowicie przebudować struktury społeczne, to znaczy zmienić mentalność ludzi. Ten fragment o tych orgazmach dwulatka, tam to jest fragment raportu Kinseya, który wyliczył, jakby jego głównym założeniem było to, że jesteśmy istotami seksualnymi od urodzenia do śmierci. W związku z tym mamy prawo do rozwoju tej seksualności, bo to jest jedno z naszych praw, to wiele lat później potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia. To były badania, które on przeprowadził rzekomo wszystko na podstawie ankiet i nie tylko. Teraz pytanie, jak zbadano orgazmy dzieci kilkumiesięcznych czy dwuletnich. No, widać, mocno musiano złamać tu prawo i poddać dzieci realnej krzywdzie. Ale z tych badań wyszła podstawowa rzecz, że 90% mężczyzn zdradza swoje żony, że kobiety, żony zdradzają swoich mężów, że właściwie trzeba byłoby 70% społeczeństwa zamknąć, gdyby nie pozwolić im się realizować seksualnie w sposób wolny. Ta aktywność seksualna właśnie się już pojawia u małych dzieci. Okazało się, że te badania Kinseya, one wprowadziły totalną rewolucję w podejściu do małżeństwa, do czystości, do współżycia kobiety i mężczyzny. Promowały homoseksualizm, właściwie promowały wszelkie możliwe dewiacje, bo on stwierdził, że niemożliwe, czy tam zakazane, czy nieosiągalne dla człowieka jest tylko to, czego fizycznie nie jest w stanie wykonać. Inaczej seksualnie powinniśmy być swobodni w sposób absolutny. Sam był mocnym dewiantem. Zresztą dziwne, dlaczego zajął się badaniami seksuologicznymi, skoro był specjalistą od owadów i chyba takie było jego wykształcenie. Ten jego raport został opublikowany jako w formie książki, która obiegła po prostu Stany i postawiła całą obyczajowość na głowie. Dwa lata chyba później opublikował taką samą książkę o seksualności kobiet. No i za tym już poszła cała rewolucja, bo złamał wszelkie możliwe tematy tabu. Jak się okazuje, ale okazało się dopiero to 30 lat później, po tym, kiedy te jego raporty stały się fundamentem do całej seksuologii. Więc jakby dzisiejsza seksuologia została zbudowana na raportach jakiegoś chorego seksualnie człowieka, chorego wiele różnych sposobów. Zresztą on chyba miał tendencję do mocnego samookaleczania się, również seksualnego. Te jego raporty są podwalinami dzisiejszej seksuologii. Niedawno, zresztą cytuję to też w książce, nawet profesor Starowicz mówił, że my wszyscy byliśmy wychowani na Kinseyu i rzeczywiście on był dla nas autorytetem. Z tym, że 30 lat później, po opublikowaniu tych jego raportów, okazało się, że były to rzeczy totalnie sfałszowane, to znaczy niewiarygodne, bo on te swoje badania przeprowadzał wśród jakichś więźniów siedzących za najcięższe czyny seksualne wśród jakichś homoseksualistów, w jakichś gettach czarnych i naprawdę w bardzo nieciekawych środowiskach. I na podstawie tych badań to okrzyknięto to, ten raport wiarygodnym dlatego, że dotarł do tylu ludzi, że to były badania przeprowadzone na żywych osobach aktywnie działających. No tymczasem ta próba była totalnie nieadekwatna. Kobieta, która 30 lat później bardzo drobiazgowo przeanalizowała te jego raporty i pokazała, w jaki sposób były robione, że Fundacja Rockefellera włożyła ogromne pieniądze w finansowanie tego. Zresztą bardzo ciekawe jest też to, jeśli ktoś jest ciekaw, zachęcam do przeczytania o tym w książce, ale Michael Jones też o tym dużo pisze. W tym swoim opasłym dziele Libido Dominandi. Ciekawy jest też wątek, w jaki sposób, dlaczego media tak bardzo propagowały te jego raporty. No właśnie dlatego, że sprytem, podstępem dziennikarze zostali przechwyceni na tamtą stronę. To znaczy przy prezentacji pewnych badań, czy w większości już, no dziennikarze przyszli na prezentację, żeby móc je opisać. Zostali wciągnięci w jakiś taki niby seans psychoterapeutyczny, gdzie mówili o swoich intymnych doświadczeniach. Wszystko to okazało się później, okazało się, że było rejestrowane i na tych dziennikarzy były haki, więc trudno, żeby opisali w sposób niewłaściwy cały ten raport i taka propaganda poszła, jaka pójść miała. To społeczeństwo zostało zupełnie zdezorientowane tym. Dowiedziało się o sobie, że wcale nie jest społeczeństwem wiernym, heteroseksualnym, że właściwie każdy ma w sobie ciągoty homoseksualne i powinniśmy to rozwijać. Więc no, jesteśmy zbudowane, jest całe to nasze życie, czy ta ideologia gender jest osadzona na totalnym kłamstwie.
No niedawno też okazało się, że taki lewicowy guru Daniel Cohn-Bendit również ma taką przeszłość, która została na polecenie Partii Zielonych, jeśli dobrze pamiętam, zablokowany dostęp do archiwum z dokumentami o przeszłości Cohn-Bendita, czyli guru lewicy tej laickiej, lewaków można powiedzieć, aż do 2031 roku, a tam...
Oj, moglibyśmy się sporo dowiedzieć o Czerwonym Danym, bo tak był znany za czasów kulturowej rewolucji seksualnej. Już tam w 68 roku się ujawnił i wtedy zabłysnął jako taki aktywista. On zresztą jest mocno związany ze szkołą frankfurcką i wieloma eksperymentami. Co ciekawe, on nie jeden raz już opowiedział o swojej przeszłości. To znaczy, on w młodości pracował w takim eksperymentalnym lewackim przedszkolu. I w jednym z programów telewizyjnych, nie wiem, czy jeszcze na YouTubie jest ten film z jego wystąpienia w programie, myślę, że ta jego swoboda wypowiedzi była podyktowana tym, że przyznał, że coś tam przed programem wziął, był bardzo rozluźniony i opowiadał o swoich doświadczeniach z pięciolatkami. Mówił, jak to wspaniale, kiedy pięciolatka rozspina rozporek i interesuje się jego genitaliami.
To nawet darujemy sobie te opisy, bo to...
Tak. Chodzi o to, że to jest człowiek, który miał, bardzo bezpośrednie doświadczenia, no można je nazwać pedofilskimi. No a jednak jest zapraszany przez Gazetę Wyborczą, jest zapraszany na uniwersytety. Był plan, żeby mu wręczyć jakiś tytuł honorowy na jednej z uczelni, chyba we Wrocławiu, o ile się nie mylę.
We Wrocławiu.
Tak, więc no to są salonowcy, to są autorytety dzisiejsze. Tylko dlatego, że promują jakąś sodomską zupełnie ideologię.
No i popatrzmy, kto właśnie też, które z mediów za nimi stają.
Tak.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony mówi Lidia z Torunia. Serdecznie chciałam powitać ojca prowadzącego i panią redaktor i chciałam powiedzieć, że no, ma pani przeogromną wiedzę. No, wiele interesuje się też tymi sprawami i też wiele spraw wiem. Przeraziło mnie to, co pani powiedziała, co jest napisane w tych książeczkach dla dzieci. Jest po prostu przerażające. Ale pytanie brzmiało na jakim etapie jesteśmy. Wymienione były te 4 etapy. I tak według tego wszystkiego, co pani powiedziała, to ja myślę, że jesteśmy w 3 etapie, tak w końcówce, i właściwie teraz to czeka nas tylko ta normalizacja. Ale oczywiście ta zwodnicza normalizacja, o której pani mówi, że Schumann powiedział, że przyjdzie przywódca, który tak poprowadzi, tak będzie mówił, tak będzie przemawiał, że po prostu wszyscy za nim pójdą. Tylko że ja myślę, że ten przywódca, to bo pani tutaj tak mówiła, że to przywódca przyjdzie do jakiegoś konkretnego narodu, czy do naszego narodu. Ja myślę, że to chodzi globalnie, że to przecież taki przywódca ogólnoświatowy, który po prostu pociągnie za sobą całą ludzkość, wprowadzając po prostu ten ostatni etap już właśnie całego upadku świata i ludzkości, czyli tam, opieczętowania tym znakiem bestii, chipami i tak dalej, gdzie po prostu będzie kompletne zniewolenie. I po prostu to nas czeka. Jesteśmy na takim etapie teraz. I co my możemy zrobić? Po prostu możemy tylko... Po prostu to jest wszystko tak zorganizowane. Tak jest wszystko pod kontrolą. Każda dziedzina życia tych ludzi, że my możemy tylko błagać Boga, Pana Jezusa, żeby po prostu nam pomógł, żeby On był naszym przywódcą, żeby On był naszym królem, żebyśmy zdali się całkowicie na Niego, bo to jest zbyt daleko posunięta sprawa, żeby można było coś tak tutaj po prostu, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. Ja tylko chciałabym jeszcze poprosić Panią, bo ja nie słuchałam od początku. Pani mówiła o Schumannie, bo cały czas kiedyś dawno, jak pamiętam, to było mówione, że Schumann, czyli twórca, ja rozumiem, Unii Europejskiej, tak, że on...
Nie, to nie
jest inny.
Ach, to inny. A, to przepraszam bardzo. Aha, bo ja właśnie nie wiedziałam, czy to chodziło o tego Schumanna, czy o innego. No, rozumiem, jeżeli to inny, to w takim razie już nie będę dalej rozwijać tego, co jeszcze właściwie tak mam na myśli, ale to dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Tutaj może tylko 2 słowa, pani redaktor, nie wiem, czy pani się zgodzi. Trzeba zawsze przeciwdziałać. Najlepiej jest prewencyjnie, tak? A więc zapobiegać temu, czemu da się zapobiec. I dlatego chrześcijanie i ludzie w ogóle, którzy używają rozumu samodzielnie, nie dali się jeszcze uwieść w myśleniu. Oni muszą, czyli my, mam nadzieję, musimy patrzeć dalej zawsze, czyli kilka kroków do przodu, bo przeciwnik patrzy wiele kroków do przodu. My nieraz mamy takie doraźne tylko. A zrobimy coś, hurra, i akcja się udała, i później 5 lat możemy sobie leżeć, prawda, do góry brzuchem, bo nam się coś jednego udało. Nie, to niestety wymaga pewnej systematyczności i wytrwałości. Ale po drugie, co możemy robić, jeżeli rządzący wprowadzają w nas apatię, desorganizują nas, atomizują, rozbijają wspólnotę, to my musimy się zjednoczyć jako wspólnota, tak? To jest pierwsze. Jeżeli chcą, żeby rodzice się nie interesowali tym, co się dzieje w szkole, bo szkoła wychowa dziecko, tak jak to chyba pani minister mówiła, tak? Że rodzic może sobie w domu wychowywać dziecko, a szkoła będzie wychowywać tak, jak państwo chce.
Jakie to totalitarne.
Upaństwowić państwa dzieci. Tak. Więc właśnie nie pozwolić na to, żeby państwo zawłaszczyło wasze dzieci. A więc interesować się, chodzić na wywiadówki, rozmawiać z wychowawcami, z dyrektorem, z samorządowcami, którzy mają wpływ na szkoły.
Stawiać wymagania. Stawiać tamę tej ideologii gender, powiedzieć, że warunkiem uczestniczenia dziecka w lekcjach, czy w ogóle posłania dziecka do tej szkoły, jest to, żeby tej ideologii nie było, i właśnie organizować się silną grupą. To jest to, co ojciec mówi. Przede wszystkim No, żeby móc cokolwiek zrobić, trzeba zrozumieć zagrożenie. Naprawdę nie dajmy się znieczulić na słowo gender, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ono było bełkotliwie przedstawiane na tyle sposobów, że mamy alergię. Słyszymy gender, już uciekamy z przerażeniem. Nie chcemy o tym słyszeć, niech się dzieje, co chce. No i to jest no, bardzo dobra metoda, żeby nas znieczulić. Tymczasem my musimy zrozumieć zagrożenie, czytać, poznawać w wielu źródłach, poszerzać wiedzę i przeciwdziałać. Jeżeli widzimy te miejsca obstawione przez wroga, te, które ojciec wymienił, no to właśnie iść na przekór. Uderzają w Kościół, trzymać się Kościoła, oczywiście w sposób taki mądry, ale trzymać się też Pana Boga, jeśli w Niego uderzają. Ja, jak próbuje mi się włączyć taka katastroficzne takie myślenie o tym, jak się tak naczytam i napatrzę, to no, jest taka pokusa, żeby pomyśleć, ojej, przegraliśmy wszystko. I wtedy mi się przypominają słowa prymasa Chlonda, który no, odchodził, w gorszej sytuacji. Wtedy przecież szalała masoneria, lewackie bojówki. Wtedy też próbowano nas zalać pornografią i innymi zniewoleniami. I on powiedział, że żeby się trzymać, że zwyciężymy, że Polska zwycięży przez Maryję. Co to znaczy? No to znaczy, że no pewnie sama jakby Maryja się za nami wstawi i jest do naszej dyspozycji, ale my się musimy jej trzymać. I myślę sobie, że w tym wszystkim ciekawe jest jedno, że kompletnie nie ma przestrzeni w tej całej ideologii, w tym naszym współczesnym świecie, kompletnie nie ma przestrzeni na czystość. A to jest klucz do naszej siły i do takiego wzrostu duchowego, intelektualnego, jakiegokolwiek. Zobaczmy, ile się mówi o ekologii, że musimy, nie wiem, mieć czystą cerę, czystą wodę, czyste powietrze. Jesteśmy w stanie zapłacić każde pieniądze za to, żeby to, co do nas dociera, było czyste. Ale kompletnie nie mówi się o czystości serca. Więc to jest przestrzeń, o którą trzeba zadbać. O prawowierność, o jednoznaczność, o taki radykalizm w życiu. I jak się każdy z nas tak zradykalizuje w tym dobru, prawdzie, pięknie i zjednoczymy siły, to mamy szansę przeciwstawić się tej ideologii. Dodam tylko, że Michael Jones upatruje w nas wielką nadzieję. Kiedy był w Polsce niedawno, powiedział, że, no, że Polska ma misję uratowania Zachodu przed ideologią gender.
Jan Paweł II był jeszcze takim trochę piorunochronem, ale to bardzo szybko w Polsce po śmierci Jana Pawła II ci, którzy przyklejali się do niego tylko do zdjęcia, od razu się ujawnili i widać. Nawet jeszcze próbują na nim zarabiać poprzez różne albumy, poprzez dodatki do takiej czy innej gazety i zarabiać na Janie Pawle II, ale z nauczania Jana Pawła II nic tam nie ma. Po prostu nic tam nie ma. Tam jest tylko kremówka tak.
To jest jeden z elementów tej strategii wyniszczania Kościoła. Po prostu pluszowy Pan Jezus w pluszowym żłóbku i tylko tyle. Broń Boże, żeby Kościół zaczął radykalnie mówić o moralności, o naszej powinności. Nie, wtedy nagle wyciągniemy pałkę pod tytułem, czy kij pod tytułem pedofilia i już odbieramy Kościołowi głos, prawda?
Więc... Skoro orzeł może być czekoladowy, to dlaczego Pan Jezus nie może być pluszowy? Taki patriotyzm i taki katolicyzm.
No właśnie.
Kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. O, ktoś nam tu się rozłączył. Przypomnę numery 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 południowej, końcówki 33 66 dla zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy ja mogę?
Tak, oczywiście. Kto mówi skąd?
Marek Ciuty z Krakowa.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i panią. Ja bym chciał zwrócić uwagę, z pewnością pani o tym wie, że za wyjątkiem najprawdopodobniej Habermasa, który nie był Żydem, zarówno Horkheimer, Adorno, Löwenthal, prawda, i Markus reprezentowali pochodzenie żydowskie. Chciałbym również zwrócić uwagę a propos następnego związku z tym, co powiedziałem, że ja kiedyś zapamiętałem, już będę powolutku kończył, takie zdanie a propos tej przyszłej takiej złowieszczej, powiedzmy, złowieszczego jednowładztwa, które być może czeka nas wszystkich. Zanotowałem sobie kiedyś takie zdanie, ono najprawdopodobniej nie pochodzi z Talmudu, ale też ma związek właśnie z żydostwem. Pozwoli pani, że zacytuję tak szybciutko, króciutko. Pamiętaj, synu Izraela, że jesteś panem nad gojami. Goj ci zorze, zasieje, studnie wykopie, dom wybuduje, a ty będziesz go strzyc, a ty go będziesz doić tak jak pasterz owce swoje. I teraz tak, najdzielniejszego zaś z gojów zabij, ale nie tak, żebyś mu życie odbierał, ale tak mu pomagaj, żeby on sam z nędzy i z rozproszenia, prawda, żeby on sam, prawda, z nędzy zginął. No tutaj właśnie wydaje mi się normalnie, że to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest, powiedzmy, jakiś taki pewien ukryty plan, który ma również odniesienie, jeżeli chodzi o talmudyczne żydostwo. Tak zresztą, jak pani powiedziała, że Rockefellerowie sponsorowali, prawda, chociażby tą nową lewicę, tam w jakimś stopniu. Tutaj też chodzi, powiedzmy, o pana Zygmunta Freuda, który był w loży masońskiej o nazwie Bnei Brit. No, bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
No to prawda, że te wszystkie te osoby, które pan wymienił, miały żydowskie pochodzenie, ale odnoszenie się do tego w jakikolwiek sposób w imię politycznej poprawności nagle może zostać odczytane jako antysemityzm. I to jest taki kolejny knebel, który nam się zakłada i odbiera nam się możliwość wypowiedzi w tych tematach. Pojawiają mi się tutaj dwie kwestie. Jedna to taka, że odebrać życie no, w takim, powiedzmy, duchowym wymiarze, tak, komuś i nasz naród no, jakby poddawany jest temu procesowi, że mamy być po prostu martwi, mamy być masą, która konsumuje, jest po prostu łatwym towarem do zarządzania, a jednocześnie napędza ten globalny rynek, bo przecież ten rynek już teraz jest zupełnie globalny. I jakby to jest jedna rzecz, taka śmierć duchowa, ale jest jeszcze druga kwestia takiej śmierci fizycznej, jeśli chodzi o naród, to znaczy ograniczenie jego dzietności. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że ostatnio bardzo dużo mówimy o demografii, o tym, że no, wymieramy jako naród i to dosłownie, bo w 2013 roku okazało się, że no, my w takiej klasyfikacji ogólnoświatowej na 224 kraje świata jesteśmy na 213 pozycji i według demografów no, jesteśmy na takiej prostej ścieżce do wymarcia, że tak powiem. Znaczy oni mówią, że ze statystyk wynika, że w 2013 roku przewaga zgonów nad urodzeniami była najwyższa od czasów II wojny światowej. Znaczy w całej powojennej historii w 2013 roku no, to było takie zupełne dno, że więcej ludzi umarło niż się urodziło. Co to dla nas oznacza? No to są bardzo konkretne skutki gospodarcze również, bo eksperci twierdzą, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma, no to będzie główna bariera rozwojowa dla Polski w XXI wieku i w ciągu 20 lat możemy stać się najstarszym narodem w całej Europie, najstarszym społeczeństwem Europy, a za 30 lat, kiedy weźmiemy pod uwagę te wszystkie tendencje migracyjne, to może nas być mniej niż 30 milionów. I teraz naród jest silny ideowo, jak najbardziej, ale również liczebnie, to znaczy jak to będzie mniej głosów, jak będziemy mniej liczni, to nasz głos będzie mniej słyszalny, my będziemy bardziej bezbronni, poddani na wpływy i gospodarcze i wszelkie inne. To jest strasznie ważna rzecz. I teraz rodzi się pytanie, czy ta zapaść demograficzna, której doświadczamy, czy to jest taka przypadkowa rzecz, czy ktoś za tym stoi? I sięgnę tutaj do lat 70. Pojawił się wtedy taki tajemniczy międzynarodowy think tank o nazwie Klub Rzymski. On od 1968 roku funkcjonuje i zrzesza jakichś wybitnych naukowców, polityków, biznesmenów, no wpływowych ludzi. No i oni wszyscy się zajmują globalnymi problemami świata. Jak tutaj ten świat polepszyć? To między innymi jemu zawdzięczamy całe autorstwo globalnego ocieplenia i to, że narzucono nam takie limity, że za moment będziemy po prostu gospodarczo dyszeć, bo nie jesteśmy w stanie tych limitów dotyczących emisji dwutlenku węgla do atmosfery, że nie będziemy w stanie spełnić. Jakby to jest robota Klubu Rzymskiego. Oni się zajmują, są takim mózgiem ekologicznym w strukturach międzynarodowych. I bardzo ciekawy jest raport, który tenże klub wydał w 1972 roku. On się nazywa Granice Wzrostu. Tam są wszystkie takie multazjańskie tezy, polega na tym, że nie może nas się rodzić zbyt wiele, ponieważ nasza planeta jest niewydolna i żeby móc kontrolować zasoby na globie ziemskim, to musimy kontrolować ludność. Im więcej nas będzie, tym będziemy biedniejsi, zostaniemy doprowadzeni właściwie do śmierci głodowej i oni postulują, że trzeba natychmiast powstrzymać przyrost demograficzny na Ziemi, bo inaczej będziemy ofiarami końca świata, który będzie spowodowany śmiercią głodową ludzkości całej. Jakby taka śmiała teza, myślę, że równie prawdziwa, co i ten cały dwutlenek węgla, ale to ta emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to ma bardzo realny związek z Polską. Ten raport ukazał się w roku 72, natomiast w roku 74 w Jabłonnie pod Warszawą odbyło się międzynarodowe seminarium na temat kierunków modelowania matematycznego społeczeństw. To było seminarium organizowane przez jeden z instytutów Polskiej Akademii Nauk, przez Ministerstwo Nauki i pod patronatem UNESCO. Na tej konferencji pojawił się pan Denis Meadows, który był jednym z autorów tego raportu o tej demografii. I pan Meadows spotkał się z jednym dziennikarzem, ich kultura wydrukowała wywiad z nim. Ja przytoczę fragment tego wywiadu, bo on naprawdę jest szokujący. Pan Meadows stwierdził, że powiedział tak, jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 milionów ludności gwarantowałoby równowagę. Pan Meadows sobie tak założył w 1974 roku. I oto fragment tego wywiadu. Dziennikarz pyta go, ale jak pan sobie wyobraża drastyczne zahamowanie rozrodczości? Pan Meadows odpowiada, państwo o ustroju socjalistycznym ma w tej mierze szczególne możliwości. Aparat administracyjny i społeczny może stworzyć warunki przeciwdziałające nadmiernemu przyrostowi ludności. Dziennikarz zdziwiony pyta, czy nie wydaje się panu, że każda rodzina może chcieć kiedyś mieć dzieci i ma do tego prawo? Absurd, odpowiada pan Meadows. Na to dziennikarz, nie sądzę, by dało się całkowicie lekceważyć tradycję i biologię. Na to pan Meadows, łatwo ją zmienić. Dziennikarz zdumiony mówi, a więc odmawia pan ludziom prawa wolności posiadania potomstwa? Co w odpowiedzi? Sądzę, że społeczeństwo, zwłaszcza wasze, winno rządzić się logiką. Społeczeństwo winno mieć wpływ na siebie samo, choćby przez podatki, poprzez utrudnianie nadmiernego wzrostu ludności środkami administracyjnymi. Można stworzyć całą politykę sterującą rozrodczością. To, że my dzisiaj mamy tak fatalną sytuację demograficzną, jak widać, gdzieś zostało pewnie zaplanowane. To, że mamy taką sytuację gospodarczą i taką politykę antyrodzinną, że kobiety są w stanie, wolą wyjechać, porzucić swoje korzenie, wyjechać do Wielkiej Brytanii czy gdzie indziej, żeby zakładać rodzinę, no to są tego efekty. Bardzo ciekawe jest też to, że być może myśmy nie zauważyli, że ta strategia została przeprowadzona w Polsce, bo nie wiem, aborcja była oczywiście bardzo powszechna w czasach komunizmu. Teraz wygląda to inaczej i feministki dlatego tak mocno o nią walczą. Być może myśmy tego przez ten cały totalitarny ustrój nie zdołali dostrzec. Wtedy rzeczywiście promowana była polityka jednego dziecka. Z innej innych powodów. W tej chwili no, mamy to samo, ale przez lata kobiety, które przez lata brały, nie wiem, środki antykoncepcyjne lub inne formy antykoncepcji, dzisiaj mają problem taki naturalny z dzietnością, to znaczy nie są w stanie zejść w ciążę najzwyczajniej. Nigdy bym tego nie powiedział, że jeśli będą przez lata brały pigułki, to ich gospodarka hormonalna tak wyniszczy ich organizm, że nie będą zdolne do bycia matkami. Natomiast bardzo ciekawie wygląda ten problem na poziomie innych krajów świata, Afryka. Przecież tam ta depopulacja, jakby wykorzenianie matek z myślenia o macierzyństwie, czy w ogóle o rozrodczości jest bardzo brutalne. Tam dochodzi do sterylizacji wręcz przymusowej. Tam środki antykoncepcyjne dostaje się za darmo, wielkim gestem kobietom wmawia się, że to są dla nich dobre rzeczy. I jakby ten etap już w wielu krajach Afryki przeszedł, natomiast w tej chwili stawia się wymagania znacznie wyżej i dochodzi do takich sytuacji, że na przykład w Ugandzie, żeby już tu posłużyć się konkretami, bo to dotyczy wielu krajów afrykańskich, ale podajmy konkret, który nam otworzy oczy. W marcu 2014 roku Bank Światowy wstrzymał wypłatę pożyczki dla Ugandy. To było 90 milionów dolarów, które miały wzmocnić system opieki zdrowotnej. No ale prezydent podpisał antyhomoseksualną ustawę i Bank Światowy powiedział, że skoro tak, wy tutaj nie realizujecie naszych ONZ-owskich wytycznych, uważacie, że to jest coś złego, no to my wam nie damy naszych pieniędzy. I to jest bardzo powszechna praktyka. To samo było z Nigerią, z wieloma innymi krajami. No właściwie tam takie homoseksualne relacje są zakazane prawnie w 40 krajach z 53, więc jakby jest kogo szantażować i jest gdzie te ideologie gender wdrażać. W Nigerii na przykład, chyba już nawet w tym roku, tam prezydent Goodluck podpisał ustawę, która zakazywała stosunków homoseksualnych, w ogóle wszelkiej manifestacji postawy homoseksualnej. No i wtedy natychmiast zebrał się wielkie larum i Światowego Banku, i agent ONZ-owskich. Wręcz chyba premier Cameron sam zabrał głos w tej sprawie i mówił, że jeżeli nie zmienią swojego prawa, to nie mogą liczyć na żadną pomoc również z Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawe jest to, że w jaki sposób zachowują się Afrykanie wobec tej sytuacji. I myślę, że powinniśmy wziąć z nich przykład, bo wtedy, kiedy zaszantażowano rząd nigeryjski, to rzecznik rządu powiedział jasno: ustawa koresponduje z wierzeniami kulturowymi i religijnymi obywateli. I powiedział, że 90% obywateli sprzeciwia się homomałżeństwom i wspólnota międzynarodowa no, nie powinna ingerować w tego rodzaju sprawy. Jakby oczywisty przekaz. My cały czas jako wielce oświeceni Europejczycy pozwalamy sobie narzucać takie rozwiązania.
23:22, pani redaktor Marzena Nykiel. Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Tak?
Nie słyszę, proszę.
Szczęść Boże, Krystyna Pawłowicz mówi. Jeździłam i jeżdżę i bardzo często mówię o gender. Chciałam słowo bardzo krótko.
Witamy pani profesor, co za niespodziankę.
Szczęść Boże, pani profesor.
Prosimy. Jest pani na antenie.
Więc bardzo chciałam podziękować za dobór tak wspaniałego tutaj wykładowcę, mogę powiedzieć, dlatego że wyjątkowo jest pani tutaj i książkę czytam i bardzo wyjątkowo jasno i prosto, w sposób przystępny właśnie również dla słuchaczy Radia Maryja przedstawiła pani temat. Natomiast ponieważ ja jeżdżę również od czasu do czasu, nawet dość często, proszona jestem o przedstawienie z właśnie tej problematyki gender. gender, to takie moje spostrzeżenia muszę tutaj powiedzieć, że właśnie ten świat, który pani przedstawiła, jest po prostu jak świat ze strasznej bajki. Ludzie i osoby z małych miasteczek często nie chcą wierzyć. I właściwie mówią, ale co pani opowiada, ale to jest niemożliwe. Niektóre osoby, którym cytuję te różne podręczniki Światowej Organizacji Zdrowia, te standardy, nie chcą wierzyć, wstają panie i panowie, wychodzą i mówią, że tego słuchać nie będą, co ja opowiadam i po prostu utożsamiają to wprost, zarzucają mi, że co ona opowiada. Więc ja myślę, że to jest tak straszne, że bardzo wiele osób, z którymi ja się osobiście spotykałam, a jeździłam, jak mówię, jeżdżę cały czas dość dużo, po pierwsze mają bardzo małe przygotowanie, po drugie nie dowierzają, że tak okropne rzeczy mogą się tutaj dziać i tak jak mówię, no nawet niektórzy nie chcą słuchać i wychodzą. Więc ja osobiście bardzo panią zachęcała, dlatego że pani właśnie ma dar takiego jasnego mówienia, bardzo spokojnego i to jest nigdy dość nauki, bo być może ludzie, kiedy na końcu mówię, proszę państwa, ratujcie swoje dzieci, oni się do waszych dzieci dobierają. Babcie i ojcowie, do szkół, idźcie i spytajcie się, co się z waszymi dziećmi wyrabia. No to jest poruszenie, ale niektóre, co opowiada. Więc bardzo naprawdę tutaj zachęcałabym panią, a jeszcze powiem, że byłam członkiem komisji do Sejmowej Komisji do Unii Europejskiej i chcę powiedzieć, że wszystkie umowy, które my oczywiście musieliśmy tutaj, znaczy polski Sejm, podobnie jak inne, wydawał opinię swoją na temat oceny z punktu widzenia zasady subsydiarności w każdym państw, trafiały się takie rozporządzenia i inne akty unijne, które mówią o udzielaniu pomocy przez Unię Europejską krajom zacofanym i właśnie bez określenia, akurat jeżeli chodzi o Afrykę, wszystkim, że Unia Europejska będzie udzielała pomocy humanitarnej, żywnościowej, o ile te kraje będą realizować wartości demokratyczne Unii Europejskiej. Czytaj właśnie to, o czym pani mówi, ponieważ Unia Europejska jest opanowana przez te środowiska lewackie, lewicowe, to pokolenie 68 roku. Oni przeszli przez te instytucje, jak im zalecała właśnie szkoła frankfurcka. I to jest, my jesteśmy tutaj teraz pod tym walcem i oni dokładnie te same wzorce wymagają stosowania tych wzorców, o czym tu już pani mówiła, od wszystkich państw i innych krajów i społeczeństwom, którym udzielać będą pomocy. Także to jest niezwykle nieludzka ideologia, jest po prostu zbrodnicza, trzeba to nazywać po imieniu i naprawdę ojcu dziękuję, że tak świetnie tutaj panią rozpytywał i naprawdę gratuluję pani, bardzo mi się podoba i zachęcam, żeby pani korzystała ze wszystkich zaproszeń, które z pewnością pani ma. Polacy nie chcą uwierzyć, że to jest coś tak wstrętnego, okropnego i zbrodniczego. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję pani profesor za ten głos. Czuję się zobligowana do podjęcia zadania. No i też gratuluję i podziwiam, że pani się nie poddaje mimo tym różnym naciskom czy próbom uderzenia w panią, że nadal pani trwa, to jest wspaniałe. Co do tej ostatniej części pani wypowiedzi, to myślę, że rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć jedno. My jesteśmy wprzęgnięci w pewien biznesplan ogromnych takich klik interesów. I przytoczę tutaj jedno zdarzenie, które miało miejsce w roku 2012 z inicjatywy premiera brytyjskiego i Fundacji Państwa Gatesów, Billa i Melindy, żebyśmy wiedzieli, o którego pana Gatesa chodzi, to tego od Microsoftu. W Londynie w 2012 roku odbył się właśnie szczyt planowania rodziny. Zjechało tam 150 osób takich wysoce wpływowych ze świata biznesu, liderów różnych agent zdrowia i praw reprodukcyjnych, seksualno-reprodukcyjnych. Na tym szczycie podjęto bardzo ważne decyzje, o których musimy pamiętać. Wyznaczono tam dwa cele. Po pierwsze, wszczęcie globalnego ruchu, dzięki któremu 120 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym, ten wiek reprodukcyjny Unia określa, czy Światowa Organizacja Zdrowia określa między 15 a 49 rokiem życia i 120 milionów kobiet w tym wieku z 69 najbiedniejszych krajów świata ma uzyskać dostęp do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw antykoncepcji do roku 2020. 2020. Na to przeznaczono 4,5 miliarda dolarów w ciągu 8 lat. Drugi cel to utrzymanie zaopatrzenia dla 260 milionów kobiet w 60 tam paru krajach, które dzisiaj stosują nowoczesną antykoncepcję. I tego, realizacja tego zadania ma pochłonąć 10 miliardów dolarów. Czyli podsumowując, biznesplan jest prosty. W ciągu 8 lat trzeba do tego kieratu antykoncepcyjnego zapędzić 380 milionów kobiet. Jak to zrobić? No, trzeba je przede wszystkim przekonać, że to jest coś, co im służy, coś wspaniałego, dać im, to chodzi o oprócz antykoncepcji też o aborcję, tak? 14 miliardów dolarów na to przeznaczamy, tutaj przeznaczają jakieś międzynarodowe organizacje. Ten szczyt londyński, on został określony takim bezprecedensowym wydarzeniem, bardzo przełomowym. No i premier Wielkiej Brytanii, skądinąd konserwatywny polityk, trzeba tutaj też rozgraniczać, żeby jakby czytać pojęcia, bo przy tej całej zamianie pojęć w ramach ideologii gender, to konserwatywny może znaczyć wszystko. No więc no on stwierdził w swoim przemówieniu, że to jest początek znacznie większej batalii, która zdefiniuje nasze stulecie walki o uprawnienie i równość kobiet.
Odbieramy kolejny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz Rydzyk.
Szczęść Boże.
Moje przekochane, czcigodna pani redaktor. Otóż, co robić? No tylko wszyscy razem. Im więcej ludzi podejmie tutaj działania, żeby uświadamiać naród, żeby kształtować rzeczywiście tak jak Chrystus nas chce ukształtować, to będzie ratunek. Pierwsze, rzeczywiście z Panem Bogiem trzymać. Tutaj potrzeba ogromnej modlitwy. Potrzeba modlitwy o to, żeby każdy z nas był osłoniony. Potrzeba takiej osłony, Bożej osłony każdego z nas przed złem. Pan Jezus nas osłoni, bo ten zły atakuje bardzo mocno, na przeróżne sposoby. Modlitwa o osłonę młodzieży, dzieci, no wszystkich, nauczycieli i tak dalej. I później do pracy też. Do pracy trzeba się wziąć i dobrze by było, gdyby ludzie robili spotkania. Kto to rozumie, niechże robi spotkania w swoich miastach, w swoich miejscowościach, w swoich wioskach. Dysputy, debaty na ten temat. Trzeba rozpoznać, trzeba po prostu wreszcie przyjąć do wiadomości, w jakim systemie żyjemy, co się dzieje w świecie. To nie jest wszystko przypadkowe, to jest dobrze zorganizowane. I przestańmy się też łudzić, że można tutaj jakoś prowadzić dialog z tym złem, czy z tymi ludźmi, którzy to robią. W Polsce, począwszy od tego Warszawy, jest tu, łącznie tym symbolem jest tego bluźnierstwa, bym powiedział, takiego plucia w twarz nasz katolikom, ale i kpina ze świętości naszych. To jest ta tęcza na placu Zbawiciela. Najświętszy Zbawiciel, Jezus Chrystus, i tam robią to. Ale nie Chrystus, tylko to, sodomici, to wszystko, co proponują właśnie ci, prawda, ludzie, którzy no, są przeciwko Bogu, co to dużo mówić. Tutaj trzeba być bardzo jasnym i świeccy, i duchowni. Nie bierzmy się też nigdy na to, a ten człowiek chodzi do kościoła, a on był tego, a on jemu kardynał komunię podawał, a tu biskup podawał. Biskup nie wszystko musi wiedzieć też przecież o każdym człowieku i nie jest sędzią ani prokuratorem, prawda? Także tutaj my wszyscy musimy być świadomi i dlatego nad tym trzeba pracować w domach, w środowiskach, w szkołach. Teraz rok szkolny się zaczyna. Dzieci można bardzo szybko zepsuć. bardzo szybko i później niejednokrotnie już to zło jakoś nie odejdzie od tego dziecka, tylko idzie coraz bardziej, brnie i później będą rodzice płakać, naród będzie cierpiał, prawda, że ktoś jest zły. Ale to się zaczyna od dziecka i tu jest właśnie, to jest diabelstwo, że to jest diabelstwo, że rząd systematycznie, zdecydowanie prze do tego, no. Przecież to widzimy, kto tam, kogo robią rzecznikiem praw dziecka, rzecznik praw dziecka uczestniczy w jakiś tam patronat, daje na jakiś, czytałem gdzieś, już nie pamiętam gdzie, patronat daje na takim jakimś wydarzeniom, w którym właśnie te nienormalności promują. No. Rzecznik praw dziecka patronuje temu. Prawda? Rzecznik praw, do spraw równości. Ta pani kiedyś w jednej diecezji parę lat temu prowadziła jakiś sympozjum czy kongres. No. Ci ludzie długo przygotowują się, stają się takimi, prawda, no pięknie wszystko robią, sympatycznie, a później dopiero pokazuje się, kim są. Dlatego musimy wszyscy uważać i widzieć, co robią. To jest walka z narodem katolickim i to jest chyba zaplanowane w tej walce z Kościołem katolickim, z całym Kościołem. Bo naród katolicki poniósłby Ewangelię, niesie Ewangelię światu. A tu jest walka przeciwko Ewangelii. No proszę popatrzeć, na przykład to świat milczy, cały świat milczy na to, co się dzieje z katolikami, prawda, czy z chrześcijanami mordowanymi co roku. Świat milczy. Bo u nas też w Polsce milczą, w katolickiej Polsce. I rządy, i parlament. Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek chociażby jakiś apel wystosowali. Nic. Cicho. ONZ cicho. Unia Europejska cicho. Te rządy cicho. Jakby katolicy byli skazani, czy chrześcijanie na zagładę. A teraz ta cała akcja, to co zrobili wiosna tego w świecie arabskim i tak dalej. Czym to jest teraz, jakie widzimy już w tej chwili skutki, że ludzie giną, dalej wojna jest prowadzona, mordy straszne, ale w tym i Kościół katolicki i chrześcijanie są absolutnie eliminowani. No, trzeba widzieć, tu jest ta walka. Pytanie, można się pytać, patrząc na ten świat, to nawet można się pytać, czy to nie jest już to, co Pan Jezus powiedział, że antychryst będzie rządził. Że tak będzie źle. Przed jego powtórnym przyjściem. No to aż takie pytanie przychodzi nieraz. Także w Polsce. Polska taka piękna, katolicka, zobaczcie, co robią z nią. Tak dokładnie niszczą. Żeby nie było przyrostu naturalnego, żeby wymierała. Starszych wszystko robić, żeby jak najszybciej wymarli, nie leczyć, utrudniać leczenie. Młodzież niech wyjeżdża z Polski, niech nie zakłada tu rodzin. A spotykam nawet teraz na warsztatach. Spotykam ludzi młodych i rodziców i dowiaduję się, no tam jest już rodzina, oni już nie wrócą. Moje dzieci już nie wrócą, już tam mają dzieci, już tam się zadomowili, już nie wrócą. No proszę bardzo, to jest też metoda. Rozproszyć, wtedy osłabić. I tutaj jeszcze gender nam dadzą. Jakie perfidne, jakie to diabelskie. Zobaczcie, jaki chwyt. Za darmo będziecie mieli podręcznik. Ale nie powiedzą, co w tym podręczniku. Co w tym podręczniku? Czy tam nie będzie zatrucia już od samego początku? jest świetny artykuł, nie wiem, czy w dzisiejszym numerze, czy już był, bo ja już ten nasz dziennik tak czytam i o zatruciu informacyjnym, pisze ksiądz biskup Adam Lepa. Jak to wygląda? Podają nam informacje, jakie zatrucie. No zatrucie informacyjne, chociażby pięknie o Caritasie, wiadomości podają, a zaraz potem trzask nóż w plecy przeciwko Kościołowi. Coś albo ten, na ten Kościół ciągle pokazywać, wyśmiewać się z tego Kościoła. I to prawie niemal wszystkie media to mają. Ja nie mówię o tych prawicowych, których jest no bardzo mało. No, tym bardziej, no, co zrobić każdy z nas. Każdy z nas. Powiedziałbym, to powstanie warszawskie trwa dalej, ale dla całej Polski. Ono trwa dalej. Trzeba walczyć teraz i wychowywać, informować. Ja mówię jeszcze raz, informacja. Dziękuję pani za to, że pani dzisiaj to mówi. Myślę, że trzeba do tego tematu wracać, żeby do wszystkich ludzi to dotarło, bo to nie dociera jeszcze do ludzi. To dociera do pewnej części. Tak, do nauczycieli. Ich odpowiedzialność, żeby tu była. Nie to, że mu powie Tusk jakiś, czy jakiś tam inny ktoś, prawda, to już pójdą, boją się i tak dalej. A to, że dostaną jakieś pieniądze, dotacje, to wszystko zrobi. Sprzeda duszę i ludzi sprzeda na uniwersytecie, czy w szkole, czy, prawda. No to jest coś, trzeba tutaj, tu trzeba bardzo mocnego oporu i ja mówię jeszcze raz, modlitwa o osłonę każdego z nas przed tym złem, przed tym złym i działanie. I dziękujemy tym, którzy działają. Więcej w Polsce, więcej. Nie wiem, czy pani redaktor zostanie po północy, czy nie, ojciec nie wie, prawda, bo byśmy chętnie posłuchali jeszcze. Na pewno, dzisiaj sobota, to ludzie...
Pani redaktor kiwa głową, że zostanie, jeśli jest zaproszenie.
No, ale
to
no to owszem. Kto ma dyżur, to ojciec, mam nadzieję, że to wszystko nie popsuje programu. Ja. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego z Bogiem.
Dziękuję.
I alleluja i do przodu, i nie dawać się. Jeszcze pomóc innym, Polacy w świecie całym, prawda? Bo to już jest Ameryka. Ja nie zapomnę teraz, byłem w październiku w Ameryce i człowiek mi mówi, wspaniały człowiek, proszę sobie wyobrazić. Człowiek, który prowadzi harcerstwo w Chicago, urodzony z Sybiraków, z armii Andersa rodzice, też wspaniali patrioci, w Argentynie, po studiach tam. Dzieci mówią po hiszpańsku, po polsku, po angielsku, po francusku. I on szuka, mówi mi, szukam uniwersytetu katolickiego, w którym nie będzie gender w Ameryce. Chce dziecko i dziecko też tak chce. Jego córka. No proszę, bo tak już jest. Nawet na uniwersytetach. Nie wiem, czy to jeszcze jest teraz. Czytałem gdzieś, warto to sprawdzić, że podobno w Niemczech na stronie Caritasu było bardzo, czy na portalu Caritasu było bardzo pozytywnie o gender. No. Także to jest, to też trzeba patrzeć. Kto? Na uniwersytetach. Kiedyś profesor Skujans, ksiądz profesor Skujans, wybitny demograf, wybitny człowiek, Belk, mówił, już nie miał prawa uczyć. Nie chcieli go nawet na katolickich uniwersytetach w Belgii. Mówi, uważajcie, oni wchodzą najpierw w uczelnie, w szkoły. U nas, mówi, było Louvain, katolicki już nie jest. Później wybudowaliśmy nowe, Louvain też już nie jest. Trzeba tu też uważać. To, że ktoś nawet w sutannie pojawia się, nie znaczy, że to jest nauka katolicka. Trzeba bardzo mocno wtrzymać nauki katolickiej. Trzeba, bo takich jest na szczęście w Polsce niewielu, a też są też tacy towarzysze. Są też tacy. Tak. Pani Alina z Olsztyna nazywała Zenempowcy. No, tak. Ale tylko nawet, no przykro, zdarzy się, że i w sutannie, czy w koloratce, trzeba to widzieć. A czasem zdejmują te koloratki i wtedy po cywilu przychodzą do tych telewizorni, czy do różnych mediów. Ale to są jednostki tylko, także nie bójmy się i Bogu dzięki, że mamy wspaniałych księży i biskupów. I jeszcze w Polsce jeszcze są odważni, mówią. W świecie już milczą. bardzo często już milczą. Nie mówię, że wszędzie, ale często już nie mogą mówić nawet. Dlatego my mówmy, krzyczmy i uświadamiajmy ludzi. Tylko razem możemy. Razem dziękuję za apel.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy,
z Panem Bogiem.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi bardzo też za zwrócenie uwagi no właśnie na tę naszą jedność. Ja to w książce w takiej prostej zasadzie formułuję, zasadzie 3Z. Zrozumieć zagrożenie, zjednoczyć siły i zacząć działać. Bo tak jak ojciec dyrektor powiedział, no w pojedynkę nie mamy szans, a jak damy sobie wmówić, że te idee głoszone niby w imię dobra są dobre, a są czymś, co nas zatruwa, no to nie będziemy mieli z tym szans. Ważne jest też, żeby przy okazji tego rozpoczynającego się roku szkolnego naprawdę bardzo z taką dużą wrażliwością i wyczuleniem podejść do edukacji, dlatego że wiadomo, że nauczyciele są zachęcani do tego, czy wręcz instruowani, żeby problematyka tak zwana problematyka LGBT, czyli grup pod tytułem lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści, żeby ta tematyka była obecna w szkole. I nie ogranicza się to, my jesteśmy wyczuleni na wychowanie seksualne i jak pojawia się ten temat,
ale to
mniej więcej...
Ale to ma być na języku polskim, na historii, no na plastyce, właśnie. Matematyce
tak,
nawet,
tak.
Więc w bardzo różnych tych dziedzinach. Dlatego to pytanie, bo pani redaktor, rozumiem, będzie jeszcze po północy,
tak.
Ale takie pytanie w kontekście tego nowego roku szkolnego. Przecież każdej wizji edukacji przyświeca jakaś konkretna koncepcja człowieka.
Tak.
Edukujemy, bo chcemy kogoś wychować. Tak? Jakaś koncepcja człowieka i dlatego tak kształcimy. Taki jest program, takie są cele, takie stawiamy wzorce. To jest normalne. Przecież nie kształci się od tak po prostu dla kształcenia. Kogoś chcemy widzieć na końcu tej drogi. Jak rodzice posyłają dziecko do szkoły, to też chcą widzieć, czy nawet już widzą oczyma wyobraźni swoje dziecko, prawda? Jako kogoś. Chcą po prostu, żeby w którymś kierunku to dziecko kształcić i dziecko także dokonuje później tych wyborów. Więc ja mam pytanie takie, no jesteśmy u progu roku szkolnego, jaką koncepcję człowieka, jaką wizję człowieka, kim ma być człowiek po szkole, którą tworzy Donald Tusk z panią Środą, która pisze podręczniki do etyki, z panią Fuszarą, pełnomocnikiem Donalda Tuska z Kongresu Kobiet, z panią Kluzik-Rostkowską, z panią także Gronkiewicz-Waltz, która broni jak niepodległości tęczy na Placu Zbawiciela. Kim ma być taki człowiek? Jaka wizja człowieka przyświeca Donaldowi Tuskowi?
To ja akurat pod ręką mam tak odpowiedź na ojca pytanie. Taką odpowiedź napisała pani Magdalena Środa kilka lat temu w jednym z raportów, to był jej wstęp do raportu bodajże Ślepa na płeć, edukacja równościowa po polsku. Ona tam wyraziła swoje wielkie niezadowolenie z tego, że polska szkoła rewitalizuje XIX-wieczne wzorce aksjologiczne i wychowawcze, no i że można je wyrazić w haśle jednostka niczym bez rodziny i narodu, a naród niczym bez tradycji i religii. Polska szkoła wychowuje i zapewne jeszcze długo wychowywać będzie ku społeczeństwu patriarchalnemu i narodowemu, gdzie męską dominację uznaje się za rzecz naturalną, gdzie wysoko ceni się niepodlegającą żadnej krytyce martyrologię przeszłości, a mniej europejską przyszłość, gdzie promuje się narodowy patriotyzm, a nie poczucie przynależności do kultury i europejskiej wspólnoty, gdzie świętością jest rodzina, a nie jednostka, gdzie każda płeć ma swoje powołanie i każdy obcy zna swoje miejsce, gdzie moralność sprowadzona jest do religijnych deklaracji i rytuałów, a za przyczynę wszelkiego zła uważa się krytycyzm, nieposłuszeństwo autorytetom oraz seks. To jest jakby to zanegowanie tego ideału, który mamy, a zaraz potem możemy przeczytać, jaka ta szkoła miałaby być. Właściwie brzmi to jak manifest komunistyczny. Autorką jest, podkreślam, pani profesor Magdalena Środa, żeby ktoś nie przypisał tego mnie. Pisze tak. I to, ona to pisała w roku 2008 już. Powinniśmy przygotować młodych ludzi do życia na miarę ich własnych, różnorodnych ambicji i celów. Powinniśmy przygotowywać do życia w otwartym społeczeństwie ludzi wolnych i równych. Społeczność przyszłości to społeczność otwarta, a nie konglomerat narodów. To społeczność spluralizowana, a nie homogeniczna. Multikulturowa, a nie monokulturowa. Zindywidualizowana, a nie rodzinocentryczna. Laicka, a nie fundamentalistyczna oraz egalitarna, a nie hierarchiczna. I szkoła powinna przygotowywać do bycia członkiem takiej właśnie społeczności. Tymczasem polska szkoła jest narodowa, konserwatywna, unifikująca, a jedyne uznanie różnicy widać w uznaniu różnicy płci. Szkoła socjalizuje bowiem młodzież do zajmowania tradycyjnych ról płciowych itd., czyli kogo ma wykształcić ta szkoła, już wiemy. No to jest zwyczajnie ideologiczna kuźnia genderystów. Mamy być społeczeństwem, nie mamy być ludźmi wykształconymi, wiedzącymi, rozumiejącymi rzeczywistość.
Myślącymi.
Myślącymi, potrafiącymi w ogóle myśleć i odróżniać prawdę od kłamstwa, czy w ogóle wiedzieć, gdzie tej prawdy szukać. Jeżeli spojrzymy nawet na te to przeprogramowanie tych programów edukacyjnych, no to widać, że jesteśmy kierunkowo kształceni, bardzo wąsko, już na najwcześniejszym etapie życia i mamy po prostu być nawet studia uniwersyteckie, które zawsze miały kształcić, a nie szkolić w wąskim zakresie, to nawet one mają już pracować pod rynek.
To tak na koniec, pani redaktor, w książce, o której już mówiliśmy króciutko w części telewizyjnej, rok 84, George'a Orwella, taki protagonista z powieści wyjaśniał Winstonowi Smithowi. Winston Smith to był pracownik Ministerstwa Prawdy. Te ministerstwa dzisiaj też działają w rządzie Wielkiego Brata. I zadaniem tego Ministerstwa Prawdy miało być ciągłe pisanie historii na nowo, która się zmienia i narzuca się tę historię masie, obowiązujące wzorce kulturowe, historie właśnie i tak dalej, była dopasowana do prawdy reżimu, który akurat rządzi. A więc na przykład tego reżimu, który dzisiaj mamy w Polsce. I on mówi tak do tego pracownika Ministerstwa Prawdy. To my kontrolujemy życie. Każdy jego wycinek, to my kształtujemy ludzką naturę. Człowiek jest nieskończenie podatny na formowanie. Czyli kogo chcą wychować genderyści? Po prostu doskonałego pustaka, zdolnego do użytku i formowania tak, jak będą sobie chcieli.
Tak właśnie to wygląda. Aż przerażające, że fikcja literacka stała się naszą rzeczywistością.
Pani redaktor Marzena Nykiel, publicystka portalu wPolityce.pl, tygodnika w sieci i autorka książki Pułapka Gender, była naszym gościem, będzie naszym gościem za gdzieś mniej więcej 15 minut, gdy rozpocznie się program nocny. Bardzo dziękuję, pani redaktor.
Również bardzo dziękuję, ojcu.